Dobry wieczór imbote wszystkim, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 40., jak już się okazuje, odcinku Karawana idzie live po raz 40., bo to już powiedziałem, bo to powiedziałem, aha, ja wbrew pozorom czytam, co Państwo do mnie piszecie, w związku z tym proszę bardzo, wielbłąd miał być, jest wielbłąd na dzień dobry. Przypominam Państwu o możliwości wspierania tego kanału na Buy Me, znaczy na Patronite, Suppi, BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu. Oraz na wszelkie inne sposoby można również wspierać tutaj na superczacie, czyli dawać datki. Ja z tych, znaczy ten superczat ma u mnie pierwszeństwo przy zadawaniu pytań, przy również składaniu życzeń. Możecie Państwo na tym superczacie, znaczy to się wyświetla jako superczat, możecie Państwo również składać życzenia. Bliźnim najlepiej wszystkiego najlepszego, oczywiście pozdrawiać i tak dalej. No nie znaczy, że na normalnym czacie nie można, ale na ten ma zdecydowanie pierwszeństwo. Chyba opowiedziałem wszystko, co miałem opowiedzieć na samym początku. Jeśli chodzi o pytanie o kota, zaraz spróbuję wyciągnąć jakąś fotkę i będziecie Państwo mogli sobie zobaczyć, co kot robi. Kot generalnie najczęściej to on pilnuje parapetu, natomiast jakąś tam nowszą fotkę zaraz Państwu pokażę, tylko niestety muszę ją tutaj wyciągnąć z maila, więc wrzucić do tego oprogramowania, do live'a, więc to nie jest takie proste, bo mogę przy okazji wyłączyć w ogóle całego live'a, więc muszę ostrożnie. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy najpierw do takich wiadomości dnia, bo widzę, że Państwo się powoli zbieracie. Jest już prawie 1000 osób. Jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszą benzyną, czyli krótko mówiąc, jak Państwo widzicie, jesteście na stacjach benzynowych. Ja się dziwię notabene, że nikt w Polsce tego nie zrobił, bo widziałem Państwo z pola dzikiej cebuli, czyli z Chicago. Od razu powiem tym, którzy nie oglądali wcześniej i nie wiedzą, o co chodzi z polem dzikiej cebuli, bo tak w języku lokalnym to oznacza Chicago, więc dlatego się właśnie to Chicago mówi, a nie Chicago albo coś podobnego. Więc pole dzikiej cebuli, więc przysłaliście Państwo takie naklejki, widziałem, które się nakleja na tych dystrybutorach benzyny i to jest tam napisane podatek na Trumpa, prawda, dwukropek i później się wyświetla ta kwota. No ale tak, Państwo, to, że już zaczynamy, za chwileczkę będziemy mieli po 8 zł benzynę, tak, to jest podatek, który płacimy za Trumpa, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, to jest nasz prezent od nas wszystkich dla niego. Natomiast tak, teraz przejdźmy sobie do jednej ważnej rzeczy, do której chciałem powiedzieć merytorycznej na początku, a mianowicie do tego, o czym dzisiaj mówiłem, o tym zmierzchu Trumpa, proszę Państwa. No więc mamy to, co w tej chwili administracja Trumpa robi, to są takie już coraz bardziej rozpaczliwe ruchy. Ostatni tydzień, a właściwie no 10 dni chyba, upływa nam, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, o to Trumpowe się nazywa. Tak jest, dokładnie, Trumpowe, ten kopytkowe było kiedyś, teraz jest Trumpowe. Więc upływa nam również na wzbudzeniu kilku inicjatyw, które wydawały się być no, nieżywe od jakiegoś czasu. Między innymi Rada Pokoju się nagle wzbudziła, Liban się nagle wzbudził. I no niestety, ale wiecie Państwo, najgorsze w tym wszystkim, dlaczego to zrobiono? No dlatego, bo po pierwsze dziennikarze zaczęli w Stanach Zjednoczonych również zauważać, że no fajnie, Rada Pokoju, tam rok minął, prawda, nic się nie dzieje, grosza nie wpłacili, nic nie zrobili, a potem państwo położone tam, gdzie chce, nie chce ich wpuścić. No więc aktywizowała się amerykańska dyplomacja, pojeździli, prawda, no i tam coś zaczęło się dziać. A potem się przestało. To znaczy mamy znowu tak, że państwo położone tam, gdzie chce, powiedziało po pierwsze, że nie wycofa się ze strefy opatrunku, dopóki się, znaczy ono rozważy wycofanie się, jeżeli się humus rozbroi. A drugi element, który się pojawił, to taki, no oczywiście to, że zaczęto znowu, że tak powiem, miłością, jak to ktoś z Państwa wymyślił znakomity tekst, a mianowicie to jest dążyć do zero emisyjności. Jak wiecie, ludzie emitują CO2, w związku z tym zero emisyjność na danym terenie ma określone znaczenie, nie trzeba używać słów zakazanych, także to jest to wielki wkład kogoś, kto to wymyślił dla koalangu, dziękuję bardzo. Natomiast właśnie dąży do zeroemisyjności zarówno tutaj, jak i w tej chwili również, jak wiemy, w Libanie od kilku godzin. No i właśnie i najważniejszy komunikat jest następujący. Ja sobie specjalnie wynotowałem Wahap Yahu. Otóż powiedział tak, podczas państwowej ceremonii takich dziadków Teodora Herzla, To jest, możecie Państwo znaleźć ten artykuł na Inecie, on tam dużo mówił, ale powiedział również nie na Onecie, tylko na Inecie. Co prawda różnice są być może nie takie duże, ale na Inecie. Więc powiedział tak, ja łachapiachu, cytuję. Trump jest wielkim przyjacielem, ale państwo położone tam, gdzie chce, zrobi wszystko, co konieczne dla swojego bezpieczeństwa, z umową albo też bez umowy. Powiedział też, że pochwalił też Trumpa jako największego przyjaciela, jakiego mieliśmy w Białym Domu, ale powiedział, że istnienie państwa położonego tam, gdzie chce, nie podlega negocjacjom. I tyle, proszę Państwa. W związku z tym cała ta dyplomacja amerykańska, a poza tym, jak Państwo wiecie, po wysypie odcinków tych dodatkowych, które ja robię teraz prawie co dwa dni, to nie tylko dlatego robię, że mam trochę więcej czasu, ale również ze względu na to, że mamy znowu wysyp co chwila nowych materiałów na temat Frankensteina. Więc moim zdaniem to są tak zwane przypominajki, tak? Przypominajka dla Trumpa i administracji. I to tak wygląda. To znaczy... Przepraszam. To znaczy, że ta amerykańska dyplomacja jest po prostu bezsilna. Oni tam jadą, o coś proszą, coś mówią, a łachapiachu mówi, no tak, dobrze, drzewo, pędzel, farba, prawda? To jest właśnie to. Proszę Państwa, to jest... Ja dlaczego o tym opowiadam? Oczywiście abstrahując od znęcania się nad biednym Trumpem, który już naprawdę się pogubił, to widać zresztą, ale to jest sytuacja dla nas, dla Polski szalenie niebezpieczna. To jest tak, przepraszam, to jest tak, że jeżeli Państwo może pamiętacie, może nie, przepraszam, to jest taka dygresja, że Rosja na przykład zdecydowała się na atak na Ukrainę z jednego bardzo prostego powodu. To znaczy tych powodów było kilka, ale ten jeden był bardzo istotny. Otóż dostrzegła gigantyczne osłabienie Stanów Zjednoczonych, nieudolność Bidena, zdjęcia, które się pojawiły z Afganistanu, tych ludzi, którzy próbują przeskoczyć parę milionów lat ewolucji i wyhodować sobie skrzydła, jak odpadają z tych samolotów. Więc krótko mówiąc, to były zdjęcia gorsze niż z Saigonu. Tak? To były zdjęcia klęski amerykańskiej i nieudolności, naprawdę nieudolności. Zresztą cała ta sytuacja wokół tego, ta ewakuacja z Kabulu zamiast z bazy Bagram, oddanie tej bazy Bagram, także tam się dopiero talibowie potwierdzili, bo nawet sojusznicy nie widzieli i tak dalej, i tak dalej. Więc cały ten zestaw pokazał po prostu słabość Ameryki. Potem jeszcze mamy tego samego Bidena, który zapytany, no dobra, ale będziecie pomagać tej Ukrainie? Nie, nie będziemy. Ale będziecie walczyć o nią? Nie, nie będziemy. No, ale pomożecie? Może jakimś tam, prawda, z tymi jakimiś rakietami przeciwpancernymi, a i to niekoniecznie i tak dalej. Ale nie wyjdziecie. To большое jest спасибо, prawda, powiedział Putin i wszedł. Krótko mówiąc, to jest pokazywanie słabości naszego jednak głównego sojusznika i również komunikaty, że jakby co, to nie wiadomo komu będzie pomagał i w jakich okolicznościach. To wszystko zachęca wszystkich tych, którzy by chcieli czegoś próbować, do spróbowania. Im więcej jest takich przejawów słabości, nieudolności, niezdolności również, im bardziej jest właśnie takiego chaosu, wycofywania się, tego słynnego taco, który Państwo przywołujecie, to wszystko jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Oni za każdym razem są, jak to czytają, to są przerażeni, bo rozumieją, że nagle Stany Zjednoczone mogą ich nie bronić, albo nie być zdolni do obrony, albo jak będą mieli do wyboru bronić, utrzymywać wszystkie swoje floty, żeby bronić łachapiachu, albo płynąć na pomoc na przykład Korei Południowej czy Japonii, to wiadomo, że zostawią te floty na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Więc to jest największy problem, dlatego właśnie ja to przywołuję, tak? Trochę się tutaj Państwu tłumaczę. Dobra, teraz przechodzimy do tego, co jest na superczacie. Pozdrawiam, panie doktorze. Pozdrowienia dla synów, to jest pan Tomek Adamiec, pozdrowienia dla synów Eryka i Aleksandra oraz żony Weroniki. Więc przekazuję pozdrowienia dla synów Eryka, Aleksandra i żony Weroniki. Po drugie, prawo azylu czy obowiązek poboru do wojska i obrony kraju. Które z tych praw ma pierwszeństwo wobec osoby uciekającej z państwa objętego wojną? To znaczy z punktu widzenia kogo? Bo jeżeli ktoś się zwraca o ochronę międzynarodową i potrafi udowodnić, że jest prześladowany z jakiegokolwiek powodu, to państwo ma obowiązek to rozpatrzyć i prawdopodobnie przyzna azyl polityczny. Ono nie rozpatruje tego, czy pobór do wojska na przykład, bo na przykład to było ewidentne w przypadku, zdaje mi się, Etiopii, Etiopii, Erytrei, stamtąd właśnie uciekający z Erytrei, zdaje się, do, na zachód właśnie przed poborem do wojska dostawali azyl. Także, znaczy są dwie rozdzielne kwestie, znaczy prawo, znaczy ewentualnie ściganie osoby, która się uchyla od poboru do wojska jest sprawą państwa, którego jest obywatelem, natomiast azyl przyznaje państwo trzecie. Dobry wieczór, teorii realizmu, nie wiem jaka jest jego analiza dotycząca Ukrainy, więc sorry, nie jestem kompetentny, nie wypowiem się. Czy wiadomo, kto odesłał na drogę do Jerozolimy? Nie wiadomo, tak? Qui bono, no jest, grono bono jest bardzo duże, natomiast no może opatrzność po prostu i tyle. Chociaż no było to zagadkowe mocno, prawda? Oczywiście to był człowiek no nie młody, też trochę, ale nie był aż tak schorowany, żeby mu się zrobiło to, co się zrobiło. Natomiast no metodą konsensusu uznano, że wszystko stało się w sposób naturalny. A nawet gdyby się stało w sposób nienaturalny, to przyznanie się do tego w tej chwili przez Stany Zjednoczone to byłoby właśnie taka kolejna klęska wizerunkowa, więc jak się, no tak, no cokolwiek by się nie zdarzyło, prawda, już i tak, no nic się na to nie poradzi, tak? Dzień dobry, panie, przypomnę, bo chyba zapomniał Michałkiewicz, że całkowita wygrana którejkolwiek strony jest dla Polski zła. Czy ma pan jakieś argumenty przeciwko? Ale ja nie wiem, jakie są argumenty za tym, tak? Znaczy, przepraszam, ja wiem oczywiście, że państwo chcecie koniecznie, żeby tutaj reklamować różnych ludzi, którzy też mówią różne rzeczy na YouTubie, ale ja musiałbym to dopiero zobaczyć. Całkowita wygrana. Co to znaczy całkowita wygrana którejkolwiek ze stron? Nie ma w tej chwili możliwości całkowitej wygranej. W związku z tym jest to jakaś absolutna abstrakcja. Co to znaczy całkowita wygrana Rosji na Ukrainie? Znaczy co, zajmą całe terytorium? No to jest science fiction. Ukrainy, odzyskają Krym, Donbas, prawda, i generalnie jeszcze najlepiej to tam zgłoszą sobie roszczenia do Kaukazu, no nie, to jest też science fiction, więc w żaden sposób żadna z tych stron nie jest w stanie całkowicie wygrać, co najwyżej, tutaj można mówić o jakichś przewagach tych stron. Najbardziej niekorzystną sytuacją dla Polski, ale ja państwu, o właśnie, to jest ciekawostka, mogę państwu powiedzieć, bo to jest z analizy jednego z rosyjskich jakichś takich wywiadowców, z jego bloga, który się rzadko pojawiał, ale jak czytałem się tego bloga, to ewidentnie to jest jakiś emerytowany lub nieemerytowany oficer wywiadu wojskowego i on tam bardzo ciekawe analizy przedstawiał, na początku szczególnie wojny. I on tam powiedział jedną rzecz, że dla Rosji znowu najbardziej korzystne, czyli niekorzystne dla nas, byłoby, gdyby odciąć Ukrainę właśnie od morza całkowicie i pozostawić takie kadłubkowe państwo, które tak, byłoby odcięte od Donbasu, czyli od tego zaplecza przemysłowo-górniczego, odcięte od morza, czyli przez Rosję oczywiście odcięte od morza, czyli z niemożnością opłacalnego eksportu zboża. Oczywiście no, można to robić też drogą kolejową, ale transport morski jest jak na razie najbardziej opłacalny. I co więcej, najlepiej, żeby jeszcze to państwo, tak właśnie napisał, było jeszcze, stało się członkiem Unii Europejskiej. Bo on przewidywał, że w takiej sytuacji, jeszcze przy tych zniszczeniach, to obciążenie dla Zachodu ekonomiczne gigantyczne, prawdopodobna wielka emigracja z kraju, który by się degradował ekonomicznie i który miałby problemy jak gdyby z utrzymaniem się na powierzchni bez zewnętrznego wsparcia. Może trochę jak analogia do Kosowa, może byłaby tutaj uprawniona, prawda, czyli państwo zależne całkowicie od pomocy Zachodu, tylko skala nie ta sama. Więc to jest na przykład scenariusz dla nas niekorzystny. Teraz tak, pytanie, dlaczego Rosjanie, nie będziemy czytali tak jak tutaj, bo jakbym użył tego słowa, to byśmy się zdemonetyzowali, także nie dam się na to złapać, od lat naruszają przestrzeń powietrzną Polski. No po pierwsze, oni, jeżeli chodzi o te ostatnie incydenty, to oni nic nie naruszyli, bo oni sobie fruwają nad przestrzeni międzynarodowej, tak, nad wodami międzynarodowymi, więc mogą sobie fruwać ile chcą. Co więcej, takie różne patrole i przypominanie o swojej obecności to jest standard. Był w Związku Radzieckim, teraz jest też w Rosji. No, teraz dokładnie tak samo robią na przykład w tej wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. No, ale znowu, to jest przestrzeń powietrzna międzynarodowa. Znaczy tutaj Japonia nic nie może powiedzieć. Czy fruwając sobie gdzieś tam właśnie w okolicach Tajwanu, no, ale głównie właśnie Japonii, tak? Czy nad Wyspami Kurylskimi, czy czy właśnie gdzieś tam podfruwając trochę bliżej do Japonii. To jest po prostu standard, tak? Takie agresywne wtargnięcia, czy bliższe wtargnięcia, no to jest to najczęściej próba przetestowania, czyli jeden samolot wlatuje, a drugi sobie, a wszyscy w tym momencie siedzą i słuchają, tak? I ten zwiad elektroniczny bada, kto, skąd, gdzie jest centrum dowodzenia, na przykład kto do kogo dzwoni, prawda, żeby się zapytać, co robić w tej sytuacji i tak dalej. Tak się rozpracowuje nie tylko obronę przeciwlotniczą, ale cały system dowodzenia. To są podręczniki jeszcze zimnowojenne, tak się robiło od zawsze. Dobrze, proszę Państwa, teraz jeszcze z ważnych rzeczy, to żebyście Państwo wiedzieli, co się dzieje jeszcze właśnie, bo zapomniałem zupełnie jeszcze kontynuować ten wątek. Otóż, no mamy oczywiście kolejną eksplozję w pobliżu Jemenu, u wybrzeży Jemenu. Załoga jest według tego centrum brytyjskiego, to UKMTO, jest bezpieczna, natomiast statek zgłosił głośną eksplozję, ale bezpieczna i wszystko w porządku. Taki się pojawił komunikat. Czyli Houthi znowu testują swoją blokadę. Zresztą wcześniej był komunikat też o jakimś trafionym tankowcu, ale to dużo wcześniej niż rano. Natomiast to, co jest najciekawsze, to jest to, że Iran i Oman porozumiały się w sprawie charakterystyki geograficznej szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormuz. To Bagei powiedział, że doszły do porozumienia, że są na ostatnim etapie przygotowywania wspólnego oświadczenia w sprawie porozumienia. Proszę Państwa, i o co chodzi z tym porozumieniem, żebyście Państwo zrozumieli, bo ta gra jest dość subtelna. Z jednej strony Trumpowi tak naprawdę jest wszystko jedno, co byle mógł powiedzieć, dzięki mnie cieśnina Ormus jest znowu otwarta. I druga rzecz, żeby przynajmniej przez 60 dni Iran nie pobierał tutaj opłat i nie mówił w ogóle słowa ona o, prawda, brzydkiego słowa opłata, jakakolwiek by ona nie była, no bo on musi powiedzieć, że to dzięki niemu stała, on tutaj zagroził i oni się w tym momencie otworzyli cieśninę. Natomiast to, jeżeli się zostanie uznana ta legitymacja omańsko-irańska nad cieśniną, to jest tak, jak powiedział dzisiaj jeden też z polityków irańskich, to jest nie tylko zwycięstwo, ale to jest również utrwalenie tego zwycięstwa. Rozumiecie Państwo, bo do tej pory cieśnina była z tego punktu widzenia eksterytorialna. Czyli nie uznawano, pomimo tego, że leży na terytorium morza terytorialnego omańskiego i irańskiego, to wymyślono sztucznie taką kategorię nieistniejącą wcześniej w prawie międzynarodowym zwyczajowym, jak cieśnina międzynarodowa. W ramach, ja mówiłem Państwu, dealu między państwami rozwijającymi się, a właśnie państwami zainteresowanymi, między innymi właśnie cieśniną Ormus. I to tak było, że w ten sposób przegłosował, zresztą z tego powodu właśnie Iran, który notabene od czasów Szacha składał tego typu żądania, bo to nie jest pierwszy raz, więc tak samo dlatego właśnie nie przystąpił do konwencji prawa morza, do UNCLOS-u. Właśnie ze względu na to, że nie zgodzono się, ponieważ on domagał się odrębnego traktowania cieśniny Ormus, tak jak traktuje się na przykład takie cieśniny jak Bosfor i Dardanele, czyli Turcja, która nie pobiera opłat za przepływ, ale pobiera za usługę pilota na przykład i tak dalej. Teoria realizmu ofensywnego. Ludzie, to jest tak, że Cacka każdym razem później, jak sobie włączam Analyticsa po takim odcinku, to im bardziej to się przekształca w wykład akademicki, tym mniejsze zainteresowanie. Później to spada oglądalność nawet do 50%. Ja rozumiem. Także jeżeli Państwo chcecie, proszę pozadawać takie pytania. Zrobimy sobie odcinek edukacyjny o tym, tak? O realizmie ofensywnym. Natomiast tak, czy jest to prawda, że USA zaczęły bombardować mosty w Iranie i zapowiedzieli, że następne będą power plants? No przynajmniej jeszcze 5 minut temu tak nie było, więc zerknę jeszcze, przepraszam, na... Wiecie Państwo, to jest... Od razu trzeba sprawdzić takie rzeczy, bo... Zobaczmy. Media irańskie. Nie. Nic takiego nie ma miejsca. Co więcej, jeżeli chodzi o bombardowania mostów, to tylko raz były wtedy, prawda, czyli przy poprzedniej edycji konfliktu i zakończyły się natychmiast, kiedy Iran zapowiedział dokładnie, które w odwecie z mosty zniszczy. Więc co więcej, jeżeli chodzi, że następne będą elektrownie, no to właśnie to tym Trump zapowiedział, że zbombarduje elektrownie. I znowu Iran opublikował dokładnie listę celów, które uderzy, a co do tego nie ma wątpliwości, że tych celów nie są w stanie te kraje obronić. i że te cele by zostały zniszczone. Znaczy Iran, co prawda, może nie jest w stanie wygrać tej wojny w sensie militarnym ze Stanami Zjednoczonymi, ale na pewno wystrzelić rakiety, które są w stanie zniszczyć pole naftowe, gazowe czy elektrownie, jest w stanie. I to już udowodnił nieraz. Więc tak to wygląda. Dobrze, teraz jeszcze mamy tak. Więc tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o właśnie o Iran i Oman, to powiedziałem, o ten atak też powiedziałem. Dobrze. To teraz, proszę Państwa, przechodzimy do bardziej skomplikowanych pytań. Właśnie ja się najbardziej obawiam, bo one Państwa często nie interesują, ale dostałem takie pytanie. Czy może Pan omówić relacje między tamtym krajem a Etiopią? Więc tutaj jest oczywiście jest więcej tych pytań, to MTD9879 zapytał, są trzy pytania, więc na jedno spróbuję odpowiedzieć, więc te relacje są bliskie, długotrwałe i strategiczne, natomiast nie mają oczywiście charakteru sojuszu wojskowego i są dosyć skomplikowane. No po pierwsze tak, Etiopia ma znaczenie geostrategiczne, prawda, sąsiedztwo Morza Czerwonego i rogu Afryki. Wiadomo, że istnieje, czy też była udokumentowana współpraca wojskowa oraz wywiadowcza. Również państwo położone tam, gdzie chce, pomaga technologicznie, rolniczo i medycznie. W lutym na przykład 2026 roku Isaac Herzog był w Addis Abebie, spotkał się z premierem Abiyem Ahmedem. Właśnie między innymi ta najważniejsze to są inwestycje wodne, mało kto wie o tym, ale państwo położone tam, gdzie chce, ma rewelacyjne technologie, jeśli chodzi o uprawy, o hydroponikę, o sterowanie, o systemy sterowania wodą, skady takie specjalne do sterowania systemami nawadniającymi. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze rozwinięte i z dużym doświadczeniem. Zresztą właśnie państwa arabskie bardzo często to kupują. Natomiast realna tak naprawdę, jeżeli chodzi o podstawy, to ten mit, bo to jest pewien mit legitymizacyjny dla tej podstawy, to jest oczywiście oba kraje odwołują się do tradycji biblijnej, królowej Saby, króla Salomona, prawda, etiopskiej dynastii salomońskiej. To jest oczywiście też symbolika, to jest tak zwana symboliczna narracja albo symboliczny mit legitymizacyjny, prawda, czyli taki, który no, mówi, dlaczego współpracujemy, tak? Natomiast stosunki dyplomatyczne były dosyć wcześnie nawiązane w 1956 roku, za panowania jeszcze cesarza, prawda, Haile Selassie. Potem państwo położone tam, gdzie chce, miało taką doktrynę w swojej polityce zagranicznej. To, przepraszam, nie chcę państwa zanudzać, ale to była tak zwana doktryna peryferii. Szukała po prostu partnerów niearabskich na obrzeżach świata arabskiego, czyli na przykład Turcja, Iran, Etiopia właśnie i tak dalej. Więc Etiopia była bardzo cenna, poza tym jeszcze to było właśnie wybrzeże Morza Czerwonego, prawda, czyli dostęp polityczny i wywiadowczy do rogu Afryki, możliwość obserwowania sobie i współpraca wywiadowcza Egipt, Sudan, Jemen, Bab el-Mandeb, prawda, czyli kluczowe dla przyszłych wojen zresztą. Natomiast Etiopia utrzymywała szkolenia, uzbrojenie, doradców wojskowych i tak dalej. No, po 1973 roku, głównie pod wpływem Organizacji Jedności Afrykańskiej, Etiopia zerwała stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce, ale nie całkowicie. To jest tak, że później mieliśmy obalenie Haile Selassie, prawda? Potem mieliśmy państwo marksistowskie, Dergu. Natomiast cały czas, które potrzebowało właśnie z tamtego kraju amunicji, szkoleń, części zamiennych, sprzętu i tak dalej. Natomiast znowu państwo położone tam, gdzie chce, było bardzo zainteresowane migracją etiopskich Rzymian do państwa, które no, starało się, ponieważ zajmowało kolejne terytoria i jak gdyby potrzebowało pionierów do ich zasiedlania. No więc, no i jeszcze właśnie byli ci, którzy ich nazywali beta tamten kraj, prawda, czyli Rzymianie etiopscy. To jest, zostało ich uznane prawo do powrotu od końca lat 70. No i były takie dwie operacje, przynajmniej te, które ja znam, bo być może było więcej. Jedna się nazywała Mojżesz, druga Salomon, nie oryginalnie, prawda, no ale jakby. I w sumie przewieziono tam w sumie, znaczy jakby cała ta emigracja z Etiopii do państwa położonego tam, gdzie chce, to są dane statystyczne, oficjalne, to jest około 170 tysięcy osób. Więc to jest całkiem sporo i to jest też, ma też, ci Etiopczycy mają też znaczenie w polityce, wojsku, administracji. Natomiast no właśnie, tutaj były problemy, ciekawostka to państwu znalazłem, na przykład w tak zwanym Falasz Mura, czyli potomkowie Rzymian, którzy przeszli na chrześcijaństwo. No ale teoretycznie przysługiwało im to prawo do powrotu, albo nie. Łączenie rodzin, prawda, czy można, czy nie można i tak dalej. A poza tym dochodziło do bardzo licznych przypadków, zresztą opisywanych często w prasie, do dzisiaj zresztą, różnego rodzaju dyskryminacji i brutalności policji wobec właśnie Rzymian pochodzenia etiopskiego. Więc to jest też źródło napięć wewnętrznych w państwie położonym tam, gdzie chce. Jeśli chodzi o współpracę wywiadowczą, to ona prawdopodobnie, znaczy prawie na pewno nadal istnieje. Czasami są takie różne przesłuchy właśnie w prasie rzymiańskiej, chociażby o współpracy w zwalczaniu Al-Shabaab i w ogóle monitorowaniu Al-Shabaab, ale też monitorowania Sudanu, aktywności Huti, prawda, i tak dalej. No i oczywiście sama kwestia niestabilności Somalii, Erytrei i też Jemenu. Jeżeli chodzi o, w sumie jest taka na przykład, z oficjalnych danych sobie wypisałem, agencja tamtokrajowa Mashaf informowała, że wspierany przez nią program TOW objął 8 tysięcy etiopskich rolników. Są również projekty medyczne, szkolenia anestezjologów, prawda, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że Etiopia wspiera na przykład Filistynów. A z trzeciej strony pojawiły się informacje, ale niepotwierdzone, o tym, że jeśli chodzi o tą słynną tamę Gerd, prawda, czyli tą tamę odrodzenia na Nilu Błękitnym, że podobno obrona przeciwlotnicza to jest obrona właśnie zrobiona czy zakupiona z państwa położnego tam, gdzie chce, chociaż dowodów nie ma i było to dementowane. Natomiast no, Egipt też nie testował, więc tak naprawdę dowiemy się, jak przetestuje. No i oczywiście mamy kolejny, tak najnowszy etap, to jest uznanie przez państwo położone tam, gdzie chce, Somalilandu, ponieważ Etiopia po, prawda, rozwodzie z Erytreą nie ma dostępu do morza, a w związku z tym potrzebuje tego dostępu i bardzo by chciała właśnie na przykład przez Somaliland. Więc taki był projekt, zresztą trzeba przypomnieć, że Etiopia w ogóle zaproponowała właśnie Somalilandowi uznanie i jednocześnie w zamian za dostęp do swobodny portu, czyli taki korytarz jak gdyby transportowy. Bo oni oczywiście korzystają z portu Djibouti, ale on jest za drogi po prostu dla Etiopii. Podobno zjada cały zysk z tego, co Etiopia próbuje sprzedawać. Także nie ma takiego bloku, natomiast ta współpraca jest dosyć bliska. No mam nadzieję, że opowiedziałem w miarę tak, jak umiałem i jeszcze ludzie nie uciekli wszyscy na inne kanały. Jest 2891 osób, mi się wyświetla. Znakomicie, no idziemy przynajmniej ponad 3000. Teraz tak, jest też pytanie o nową partię. W ogóle dzisiaj są same jakieś pytania o państwo położone tam, gdzie chce. Więc tak, są, jest tak, kilka dni temu pytanie, czy uważa pan, że powstanie, o widzę, że mi się peleryna niewidka się zsunęła. Nie wiem, czy państwo wiecie, ja mam taką, ci, którzy nie widzieli, to pewnie się zachwycą. To jest z Harry'ego Pottera, prawda? Peleryna niewidka, proszę bardzo, działa, działa. Więc tak, czy powstanie w państwie położone tam, gdzie chce, nowej partii Place for Us All bardziej zaszkodzi głosom przeciwko Wahapiachu, czy wręcz przeciwnie? Ja od razu powiem państwu, o co chodzi. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, romantyczna można powiedzieć, czyli to jest partia rzymiańsko-arabska, ale taka, że żadna strona nie dominuje, czyli dzielą się po prostu władzą w tej partii i są oczywiście zwolennikami współpracy jednego państwa, praw takich samych dla wszystkich i tak dalej. No w tym kraju akurat przy tych nastrojach społecznych to jest to duża naiwność. Najlepszy sondaż 0,8%, czyli jeden mandat, najgorszy 0,5%, czyli pół mandatu, a w ogóle to maksymalnie byliby w stanie zdobyć 3 mandaty, czyli nie wchodzą do parlamentu. Natomiast z całą pewnością przeszkadzają, rozbijają tym partiom, które mają szansę, bo odbierają te parę, być może tysięcy, czy parę dziesiąt tysięcy głosów w najbardziej optymistycznym wariancie tym partiom, które są partiami parlamentarnymi i dla nich to jest właśnie jeden czy dwa mandaty więcej, to jest już duża zdobycz. Jest prawdopodobne, że wystartują w koalicji, także to jest fajna inicjatywa dla intelektualistów postępowych, natomiast ma bardziej symboliczne znaczenie, więc pewnie jak będzie jakaś koalicja tworzona większa, to oni się przykleją do jakiejś innej partii i tyle. Dobrze, teraz mamy, proszę Państwa, teraz patrzę się dalej, czy jest to prawda, że USA to tak. Mówiłem, ostatnio słyszałem, to jest dobre źródło, że za przesyłki z Chin w Brazylii jest duże cło, to jak jest z tym BRICS-em? Nie wiem, jak to jest z tym cłem, więc jak będę wiedział, to będę wiedział. Natomiast BRICS no, nie jest układem wolnocłowym w żaden sposób. To jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie dość luźne stowarzyszenie, bardziej klub dyskusyjny, który próbował budować wspólne instytucje z niewielkim skutkiem. To jest coś, co ma potencjał. Ja pamiętam, bo to zdaje mi się chyba Łukasz Warzecha kiedyś bardzo był zafascynowany BRICS-em i dużo o nim opowiadał. Zresztą żeśmy kiedyś tam nawet dyskutowali na ten temat. Natomiast, no, znaczy jedno jest pewne, tak? Do momentu, dopóki taka organizacja nie będzie zdolna do konsensusu politycznego, a ten konsensus jest tam niemożliwy, no, Indie z Chinami, no ludzie, no, to, że do siebie nie strzelają, to nie znaczy, że się kochają, to jest pierwsza rzecz. Musieliby się zgodzić na przykład na wspólną walutę albo na wspólny system rozliczeń. Indie natomiast no, nie są zainteresowane czymś takim, więc to już ten główny filar, jeden z głównych filarów BRICS-u nam odpada. Tak samo by jest tym bankiem, który powstał, który jest jakimś tam mikroskopijnym bankiem bez żadnego znaczenia na rynkach. Dużo więcej sobie można załatwić bezpośrednio w Chinach kredytów, te państwa, prawda, które mogłyby z tego korzystać, niż z takim bankiem. Więc to są, BRICS nie jest organizacją, znaczy jest organizacją o gigantycznym potencjale i niczym więcej. O tak bym powiedział. Gdyby się rzeczywiście zaczęli przekształcać w ugrupowanie chociażby integracyjne, ekonomiczne, prawda, gdyby stworzyli właśnie sobie strefę wolnego handlu, albo by sobie stworzyli właśnie wspólny mechanizm rozliczeniowy, jakiś taki rodzaj, tak jak było kiedyś EKI, prawda, albo taki, jakim są SD, no chociaż specjalne prawa ciągnienia to jest zły przykład, jakiegoś jena transferowego, nie wiem, jakby tego nie nazwali, tak, BRICS rubla, to wtedy może to by miało jakiś sens, tak, to no mówię, to jest tak jak zresztą ostatnio Ławrow nawet o tym mówił, że no tutaj właśnie BRICS i SCO to są takie organizacje, gdzie nikt nikomu nic nie narzuca, bo wszyscy są równi i wymieniają się poglądami, no jest, czyli przyjadą, pogadają, rozjadą się. No więc tak, ostatnio jak się skończy ta cała zadyma z Iranem, nie mam pojęcia. Moim zdaniem to, co Trump chce zrobić, to się z tego jak najszybciej wycofać i jak najmniej stracić przy okazji tego twarzy. Natomiast Iran to też znakomicie wie i będzie to wykorzystywał. Proszę, pozdrawiam pana doktora. Daniel Eligiusz mówi, proszę pozdrowić żonę Olę, harcerkę z Belgii. Pozdrawiam żonę Olę, harcerkę z Belgii. Ok. Teraz mamy kolejne pytanie. Zastanawiam się, czy warto by przyciągnąć bliżej Polski mieszkańców Królewca poprzez otwarcie ograniczonego dostępu do naszego rynku pracy. No ale to jest... Znaczy kiedyś, jeżeli państwo chcecie wiedzieć, to jeszcze zanim Putin został Putinem, to znaczy jak był wczesny Putin, to były takie projekty, żeby w ogóle Kaliningrad był takim miastem otwartym w strefie, na takim drugim Szanghajem, Dubajem albo czymś podobnym. I wtedy rzeczywiście z taką strefą wolnocłową, miejscem dla inwestycji, kasyna miały tam powstawać i tak dalej. No to wtedy miało sens. W tej chwili mieszkańcy Królewca, no to są już mieszkańcy Królewca, to jest też ludność napływowa i jeszcze na dodatek napływowa z Rosji i to musiało być, znaczy taka umowa mogłaby być rzeczywiście zawarta, ale musiała być zawarta z Federacją Rosyjską. To w tej chwili jest to absolutne science fiction. Natomiast sam pomysł był, tak, ja zresztą sobie Kaliningrad objechałem wzdłuż i wszerz, bardzo ładne miejsce, znaczy geograficznie w ogóle super, jak się wyjeżdża później tam z Polski za Gołdap i się jedzie tam w kierunku Gusiewa, no to po prostu takie miejsca do zdjęć, najlepiej jakichś filmów średniowiecznych albo filmów, czy Krzyżacy 2 ktoś by chciał nakręcić, czy dzikie pola jak mogłyby wyglądać, to tam, bo tam po prostu żadnych drutów do horyzontu, żadnego budynku do horyzontu, jakieś tam ruiny właśnie murowanych budyneczków, najczęściej synagog notabene, gdzieś na horyzoncie i nic po prostu, i pole pszenicy. No i tyle. Także tutaj sam pomysł w ogóle, proszę Państwa, sam pomysł na przyciąganie do Zachodu ludzi z krajów niedemokratycznych, to był jest starym pomysłem z czasów zimnej wojny, prawda? To jest tak, że ci ludzie, którzy mieli obraz przez propagandę budowany straszliwego Zachodu, biedy, nędzy i tak dalej, no a u siebie mieli to, co mieli, potem jechali na Zachód i byli przekonani, nawet politycy wysokiego szczebla, że to jest, biorą udział w jakimś wesołym miasteczku dla nich specjalnie zrobionym, bo niemożliwe, żeby tak było. Że to na pewno nie są sklepy dla ludzi, tylko to są sklepy dla, nie wiem, dla żołnierzy albo dla partii rządzącej albo coś takiego. Więc chodziło o to, żeby później wrócili do siebie i opowiadali, jak jest. Natomiast to już w tej chwili nie działa. Już szczególnie te dyktatury, którymi mamy do czynienia, no już się dawno temu odporniły. No Rosja była niesamowicie zaangażowana i również obywatele rosyjscy w aktywność na Zachodzie, tak? Przyjeżdżali, pracowali, mieli biznesy. Są takie zamknięte osiedla w Hiszpanii, głównie w tej najdroższej części Hiszpanii oczywiście i najdroższej części wybrzeża. Gdzie są całe osiedla, prawda, to są urzędnicy Putina głównie, no może tam paru jeszcze od Jelcyna się załapało z co większymi starymi pałacami i tyle. No i co, zapobiegło to wojnie? No właśnie to była trochę ta naiwność Zachodu. To Niemcy do ostatniej chwili byli przekonani i twierdzili, ja mówię o niemieckich politykach wysokiego szczebla, jak tutaj jeszcze do Polski przyjeżdżali, że oni to mają pod kontrolą, że Rosji się to po prostu nie opłaca, tak, że nic się takiego nie wydarzy. No jak było, to wiemy. Jest tylko tylko kciuki w górę. Tak, właśnie, widzę pana Adam Czarecki, pisze, panie doktorze, mimo ciężkich pytań jest 3000, jeszcze tylko kciuki w górę. No tak, dalej idziemy, proszę państwa, na 4, no. Bądźmy ambitni. Czy Saudyjczycy mogą wznowić ofensywę przeciwko Huti w najbliższych dniach, miesiącach? Proszę państwa, no jest... Problem jest taki, nie wiem, czy państwo wiecie, ale jednym z trzonów ofensyw przeciwko Huti w czasie tej wojny domowej byli najemnicy, których ściągano, uwaga, z Sudanu. Na przykład RSF, żeby daleko nie szukać, Hemediego, czyli ci, którzy w tej chwili walczą z armią rządową, oni walczyli przeciwko Huti w Jemenie. Wynajmowani notabene przez Zjednoczone Emiraty, bo jak wiadomo, Zjednoczone Emiraty całą armię mają chyba na najemnikach postawioną, włącznie tam z dowództwem. Jakiś tam generał brytyjski, ja nie wiem jak to jest teraz, pamiętam, że takiego jakiegoś właśnie w czasie tej wojny z Jemenem wskazywano jakiegoś brytyjskiego generała, który tym dowodził, no to teraz skąd wziąć tych najemników? Nie ma skąd. A kto miałby walczyć przeciwko Huti? No sami Jemeńczycy, tyle ile tam jest, czy z partii Islah, prawda, czy z tam tego syna Saleha, zdaje mi się, który teraz już znowu się chyba pokłócił, jak rozumiem, z Huti i jest po drugiej stronie, chociaż przestałem to trochę tak uważnie śledzić, jest po prostu za mało. Bo gdyby się dało, to by się dało. Arabia Saudyjska swojej armii własnej nie wyśle. Ile razy nie wysłała, to mieliśmy pięknie emitujące gazy cieplarniane, transportery i czołgi, prawda, jest bardzo dużo wideo, jak sobie próbowali po tych górkach jeździć transporterami. No mieliśmy zdjęcia po prostu jak z 9 roty, jeżeli państwo pamiętacie taki rosyjski film, prawda? Nie ma to jak płonące transportery o poranku i to tak mniej więcej wyglądało. Co oni się na to nie zdecydują? Poza tym trzeba pamiętać, że z jednej strony Huti są potężnym zagrożeniem, z drugiej strony Arabia Saudyjska w tej chwili nie dość, że dostaje po kieszeni tymi blokadami, to jeszcze z zamknięciem cieśniny Ormus, to jeszcze na dodatek naprawdę ma problemy finansowe. Oni oczywiście się do tego nigdy nie przyznają, ale widać to po cięciach inwestycji. Że te wielkie inwestycje, te, które miały stanowić prawie, że piramidy imienia Mohammada bin Salmana, szczególnie to wielkie miasto Noem, które miało powstać, to wszystko poszło do kosza, właśnie ze względu na brak pieniędzy. Pakowanie się w kolejną wojnę, która będzie 5 lat trwała i będzie kosztowała te parę trylionów dolarów, to nie wiadomo do dzisiaj, ile zostało wydane, ale to są setki miliardów rocznie, jeżeli nie więcej, jeżeli nie biliony tych dolarów. Więc taka wojna, zresztą MFW to kiedyś się obliczyło. To nie, znaczy nie, raczej nie sądzę, żeby to mogło się wydarzyć. Dobrze. No i teraz mamy, proszę państwa, kolejne pytanie. Pytanie jest trudne, skomplikowane. Spróbuję państwu o tym odpowiedzieć. A co jest dziś na zdjęciu za mną? No właśnie, proszę państwa, co jest na zdjęciu za mną? Może ktoś z państwa rozpozna. To w Europie jest, od razu powiedzmy sobie. Dodam jeszcze ważniejsze, to jest kościół katolicki. O, i to jest ciekawostka. Więc nawet katedra. Otóż tak, jest pytanie o Aszkenazi i Mizrahi. Na czym polega to ten podział, skąd się wziął i tak dalej. No to przełączamy się na częściowy koalang oczywiście, bo jak zwykle przy państwie położonym tam, gdzie chce, trzeba uważać na to, co się mówi, bo algorytm nie lubi i znowu dostanę shadowbana na 2 tygodnie. Więc tak, Aszkenazi to są Rzymianie, którzy przyjechali głównie z Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście też za zachodniej i obu Ameryk, ale ten trzon Europy Środkowej i Wschodniej jest kluczowy. Tak na marginesie Mizrahi podkreślali, że w nazwie Aszkenazi ten drugi człon pełni, jak gdyby jest sztandarem wywoławczym. Natomiast Mizrahim to są dosłownie wschodni, prawda? To jest to zbiorcze określenie Rzymian, którzy pochodzą z Iraku, Iranu, Jemenu, Syrii, Libanu, Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Kurdystanu i tak dalej, Azji Środkowej. Co więcej, jeszcze wielu tych Mizrahim używa sefardyjskiego obrządku religijnego. Dlatego właśnie często się mówi właśnie Sefardyjczycy, Micrachi, że to jest to samo, ale to nie jest to samo do końca. Sefardyjczycy, no dobra, to już osobna kwestia. I to jest tak, więc powstaje, krótko mówiąc, w momencie, kiedy się pojawiło państwo położone tam, gdzie chce, po 48, prawda, do państwa położonego tam, gdzie chce, przyjechały setki tysięcy Rzymian z państw arabskich i muzułmańskich. W bardzo krótkim czasie zaczęli stanowić prawie połowę ludności kraju, natomiast ich znaczenie demograficzne nie miało nic wspólnego z politycznym, bo władzę trzymali bogaci i no właśnie założyciele państwa położonego tam, gdzie chce, którzy byli Aszkenazyjczykami w przeważającej części. Żeby państwu jeszcze skomplikować, co prawda byli bogaci, ale to była to lewica, to ciekawostka. W związku z tym nowi migranci tak trafiali albo do obozów przejściowych, albo do tak zwanych, to się nazywało Ma'barot, albo miast rozwojowych na pustyni Negev, czyli krótko mówiąc, trochę tak jak na Syberii, tak? Masz tutaj ten siekierę, tak? I zrób sobie domek. A tutaj masz łopatkę, wiaderko i rób sobie domek. Więc krótko mówiąc, do opuszczonych dzielnic po Filistynach i do bardzo słabo opłacanych najczęściej sektorów przemysłu, czyli rolnictwa, budownictwa i tak dalej. To oczywiście oficjalnie było przedstawiane jako konieczność zagospodarowania, rozmieszczenia ogromnej liczby uchodźców i zasiedleniu również strategicznych obszarów kraju, gdzie ludności rzymiańskiej po prostu nie było. Była ludność lokalna, którą się w tym czasie, że tak powiem, przesuwało się potem na przykład do strefy opatrunku i w inne fajne miejsca. Natomiast to spowodowało, że związały się na trwałe, to pochodzenie można powiedzieć etniczne, chociaż to nie jest etniczne, bardziej geograficzne, z klasą społeczną. A w związku z tym mieliśmy bogate dominacje, dominujące również w edukacji na przykład, również na przestrzeniach, te atrakcyjniejsze przestrzenie Aszkenazji, Micrachi te mniej i tak dalej. Co więcej, jeszcze ci Micrachi byli przymuszani do różnych dziwnych rzeczy, a i dochodziło do rzeczy takich, które do dzisiaj są niewyjaśnione, bo one bardzo mocno nadszarpują legendę państwa bożnego tam, gdzie chce. Na przykład, po pierwsze, żądano od nich, żeby zaprzestali używania języka arabskiego i tak zwanego judeo-arabskiego. Mają zaprzestać tradycyjnych imion, mają przejść na imiona, prawda, tradycyjne, ale tutejsze. Mają na przykład nie kultywować muzyki bliskowschodniej, mają jak gdyby poddać się jak gdyby zmianie obyczajów religijnych, które jednak różniły się od tych aszkenazyjskich. Więc oczywiście administracja przedstawiała to pod pretekstem unowocześnienia i takiej europeizacji, prawda, według europejsko-szamanistycznego wzorca, jak to się wtedy mówiono. Więc taki pierwszy wielki bunt, bo były bunty, mieliśmy walki, pojawił się w 1959 roku, to jest tak zwany Wadi Salib, możecie Państwo się Wadi Salib, jak wpiszecie to wam w Wikipedii, to się pojawi. Otóż w Hajfie, w dzielnicy właśnie Wadi Salib, to jest dzielnica wtedy przynajmniej biedna, policjant postrzelił imigranta z Maroka, oczywiście też Rzymianina. Incydent uruchomił protesty przeciwko biedzie, dyskryminacji i brutalności policji. Potem zamieszki się rozprzestrzeniły na inne miasta, no ale właśnie demonstranci atakowali symbole rządzącej partii Mapai i Hizdarutu, które utożsamiali z aszkenazyjskim establishmentem. Państwo potraktowało bunt częściowo jako problem bezpieczeństwa, a nie jako sygnał nierówności. Więc Micrachi, krótko mówiąc, uznali, że nie są traktowani jako pełnoprawni obywatele. Mieliśmy kolejny na przykład ciekawy, to jest po łebkach, tak? To jest opowieść na pewnie wiele godzin, ale tak, w 71 roku na przykład właśnie Micrachi z jerozolimskiej dzielnicy Musrara, tak się nazywa, założyli rzymiańskie, czy właściwie tamto krajowe Czarne Pantery. Tak jak było w ruch ten afroamerykański, prawda, Czarne Pantery, rewolucyjny, częsty, tradycjonalistyczny, ale też łączący takie zadziwiający konglomerat idei rewolucyjnych, komunistycznych, jednak z pewnymi elementami konserwatyzmu, co się wydaje być jakoś nie do końca spinające się, ale jednak. W każdym razie, co żądały te Czarne Pantery? Żądali poprawy warunków mieszkaniowych, dostępu do edukacji, zwalczania biedy i zakończenia dyskryminacji. Między innymi organizowali demonstracje, ale też na przykład akcje takie jak zabieranie mleka z bogatej dzielnicy Rehavia i rozdawanie go biednym rodzinom. Tutaj premier ówczesna Golda Meir, wiadomo, prawda, że z Polski, prawda, zresztą w ogóle te mniej ciekawe postacie w tamtejszej historii, to niestety tutaj stąd. Krótko mówiąc, ona wtedy określiła ich jako Lo Nechmadim, prawda? Czyli to są niemili ludzie, tak? To chodziło oczywiście, było to pogarda tego establishmentu aszkenazyjskiego wobec tych Mizrahi. Najbardziej kontrowersyjną sprawą była sprawa, nie będziemy tutaj rozwijali, ale była sprawa dzieci jemeńskich. Otóż ze społeczności Mizrahi, ale też z Bałkanów na przykład, dzieci, które tam trafiły, przekazywano rodzicom informacje, że odeszły na drogę do Jerozolimy, w szpitalach, w ośrodkach opieki. Natomiast nie ukrywano albo nie pokazywano nawet ani tego ciała, ani miejsc pochówku. W związku z tym istnieje taka teoria, że były po prostu te dzieci przekazywane do adopcji rodzinom aszkenazyjskim. Zresztą odbierano, więc tam jest jakaś duża tajemnica wokół tego. Kolejne państwowe komisje powoływane twierdzą, że nie znajdują dowodów na zorganizowaną państwową akcję uprowadzeń, natomiast los bardzo wielu tych dzieci jest niewyjaśniony, dokumentacja niepełna. Kneset notabene wysłuchiwał też świadectw krewnych zarzucających właśnie władzom nielegalne adopcje i tak dalej. To jest jeden z takich najbardziej mrocznych fragmentów tej historii. W 1977 roku natomiast dochodzi do rewolucji. Przełom, wtedy Menachem Begin przegrywa i po raz pierwszy prawicowy Likud pokonuje obóz Partii Pracy. I teraz tak, Begin sam był Aszkenazyjczykiem, ale traktował Mizrahim z wielkim szacunkiem. Odwołał się do wspólnej historii, tradycji, religii i tak dalej. I nie przedstawiał tych Mizrahim jako wymagających ucywilizowania. W związku z tym, i to jest ciekawostka, że właśnie ta znaczna część elektoratu Likudu to są właśnie Mizrahim. Czyli krótko mówiąc, biedota i ludzie, którzy normalnie zasilaliby zaplecze lewicy, są zapleczem podstawowym prawicy. Natomiast zapleczem lewicy tamtejszej są bogaci Aszkenazyjczycy, którzy nie reprezentują, raczej prześladowali tychże biednych, więc mamy absolutne odwrócenie pojęć. To jest tak, że w tej chwili, i to jest już tak na stałe, znaczy to się nie zmienia podobno, do dzisiaj są takie badania. Tutaj jeszcze pojawiła się partia Szas, która właśnie reprezentuje Sefardyjczyków i właśnie i Mizrahi. Oni mają hasło przywrócić dawną świetność właśnie i między innymi właśnie łączą religię, politykę socjalną i sprzeciw wobec Aszkenazji. Więc krótko mówiąc, co powoduje, że Mizrahi dalej, prawda, czyli ta cała grupa, która wydawałoby się, że powinna być wyborcami lewicy, a nie jest absolutnie. Po pierwsze pamiętają lata czy dziesięciolecia dyskryminacji przez Partię Pracy. Co więcej, mieszkają w miastach peryferyjnych, mają większe przywiązanie do religii i tradycji niż Aszkenazyjczycy oraz doświadczali prześladowań albo w krajach arabskich, albo już po tym. I oczywiście mają niechęć wobec lewicowych elit akademickich i medialnych, tak? I że tylko prawica zapewnia im możliwość uznania, awansu, prawda, i nie próbuje ich na siłę cywilizować. Ciekawostka, prawda? Więc tutaj Państwu powiedziałem, widzę, że 3300 osób, czyli to Państwa też zainteresowało. Dobrze, teraz tak. Mamy teraz super czatu, przechodzimy. Dobrze, AliExpress był. Panie doktorze, uprzejmie proszę, tak jest. Składam życzenia urodzinowe żonie Asi, pana Byrta. Mojej żonie Asi. Pytanie, jak się żyje w Królewcu w porównaniu z resztą Rosji? Aż tak dobrze tego Królewca nie zna. Jakbym tam pomieszkał pewnie, to bym wiedział. Natomiast powstaje pytanie, z jaką resztą Rosji? To jest takie trochę zapomniane miasto, ale miasto. Natomiast więc jak ja byłem, nie byłem już jakiś czas temu, wtedy, kiedy jeszcze tam można było sobie swobodnie podróżować, to pamiętam, że było to takie typowe miasto trochę poradzieckie, czyli zestawienie właśnie takich poradzieckich bloków ze starymi, bardzo ładnymi budynkami jeszcze. Po poprzednich mieszkańcach bardzo niska gęstość zaludnienia, sklepy bardzo dobrze wtedy zaopatrzone. Natomiast to nie było porównania do Moskwy czy Petersburga, tak? To było widać, że to są krańce imperium. Tyle mogę powiedzieć. Jak się teraz żyje, nie mam zielonego pojęcia. Pozdrawiam pana doktora. Proszę pozdrowić żonę Ale Harcerkę z Belgii. Ja już pozdrawiałem, albo mam jakiś déjà vu, albo to jest błąd w Matrixie. Teraz tak, zastanawiam się, czy warto by przyciągnąć bliżej Polski i Królewca. Tak już było pytanie. Pozdrawiam karawanę z Portugalii. Stawiam lajka dla zasięgu, posłucham później, jak już wielbłądy złapią Wi-Fi. Tak jest też, pozdrawiam, prawda, z przepięknej Portugalii. Notabene ja osobiście bardzo, bardzo lubię Portugalię. Jest to bardzo, bardzo fajne miejsce, szczególnie właśnie północ Portugalii, okolice Porto. Ale nie tylko. Portugalia jest bardzo fajnym krajem w ogóle. To jest tak, i tam są tanie nieruchomości, tylko no niestety no, poziom życia jest niższy niż w Hiszpanii, trochę biedniejszy kraj, czasami mocno, na pewno tam można sobie właśnie już kiedyś tam, nie wiem, kupić domek nad oceanem, o w ten sposób. Teraz tak, i czekać na to, kiedy flota Trumpa, prawda, przybędzie na podbój Europy. Teraz tak, pozdrowienia dla pana Wojciecha, karawaniarzy i wielbłąda z upalnych Mazur, a konkretnie z miejscowości Okrągłe. Niestety nie wiem, gdzie jest miejscowość Okrągłe, ale obiecuję, że sprawdzę. Teraz tak, sprawdzamy sobie, momencik, bo tutaj jeszcze coś do mnie przyszło dodatkowo. Tak jest. O, proszę bardzo. Już państwu pokazuję. Zaraz pokażę, nie? Momencik. To, proszę państwa, niestety wymaga ode mnie pewnej skomplikowanej operacji, także mam nadzieję, że państwo wytrzymacie. To jest, muszę wrzucić tu. Dobra. I teraz, o proszę, widać? Widać. To jest mój kot. Od razu mówię, że sam go żywię, tak? Znaczy w tym sensie, że nie muszę prosić państwa o karmę dla kota. Kot, jak widać, jest dobrze odżywiony, ale jest śliczny. No, moim zdaniem to jest to w ogóle, syberyjskie koty są naprawdę bardzo, bardzo ładne. I przypominają rysie. Znaczy, jeśli chodzi o odwagę, to jest kot, który potrafił uciec przed jeżem na drzewo, jak jeż na niego nafukał, ale jest, bohatersko zawsze pilnuje miejsc nasłonecznionych i obserwuje wszystkich, tak? Także może to jest właśnie, nie jest to może kot obronny, dywersyjny, ale zbiera informacje, co tego nie ma wątpliwości. Teraz tak, mamy więc, to jest kicia. Teraz tak, Botę, o właśnie, Sopocka manufaktura, Botę znowu spóźnieni, pół dnia rzeźbiliśmy wielbłąda w czekoladzie, uparty nawet w tej postaci, pozdrawiamy karawaniarzy i pana doktora. No tak, proszę państwa, już każdy, kto kiedykolwiek jeździł na wielbłądzie, a ja na tych wielbłądach to zrobiłem tak, jakbym sobie policzył, to tak, setkę kilometrów to co najmniej, więc wtedy byłem oczywiście chudszy, więc to by nie było znęcanie się nad wielbłądami za bardzo, ale jest to bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o prawo jazdy na wielbłąda oraz specjalny zestaw do sterowania, zdalnego też zresztą, ale również manualnego, bo nie ma niestety wielbłądów na automacie, czyli taki długi, długi kij, który się ma i on jest bardzo, bardzo przydatny, szczególnie w operacjach zatrzymywania i generalnie perswazji, to jest, tak, to jest duża rzecz. A najfajniejsze, jak państwo, jeżeli państwo nie jeździliście, to tak powiem państwu, jak państwo sobie usiądziecie na takim wielbłądzie, pamiętajcie, że on wstaje z tylnych nóg. Więc jeżeli nawet jeździcie konno, to nic was nie przygotowało na to, że nagle znajdujecie się w pozycji równoległej do ziemi, wtedy, kiedy on sobie się podnosi z tylnych nóg, a jeszcze wielbłądy nie wstają z przednich. Głównie po to, żeby sprawdzić, czy ten facet z tyłu, który siedzi, nie spadnie im po prostu. Zresztą, jak przesłuchaj, jeżeli w ogóle ktoś czytał Pratchetta, wie o tym, że wielbłądy są znakomitymi matematykami. Dlaczego? Bo po pierwsze, jak się siedzi w czasie burzy piaskowej przez tydzień, to trzeba coś robić. A po drugie, ludzie jak uczą się liczyć, to liczą na palcach. A ponieważ wielbłąd nie ma palców, więc musi od razu liczyć na liczbach, tak? Taka była teoria Pratchetta. Dobrze, proszę państwa, teraz jest pytanie kolejne, ML Ski World. Na ostatnim live znów pojawiło się pytanie o euro w bulandzie. Oczywiście argument, że gospodarka traci 2-3% jest słuszny, ale już nie podaje, że 5% polskiego PKB to banki, które najwięcej zarabiają na kredytach, blisko 80%. Pozostałe argumenty za posiadaniem własnej waluty. Dobra, to akurat to, że banki zarabiają, dobra, a ile z tych banków jest polskich, to też jest kolejne pytanie, a poza tym, czy to jest tak, że specjalnie musimy, przedsiębiorstwa muszą płacić więcej, żeby banki sobie jeszcze dodatkowo zarobiły. Natomiast, no bo jeżeli 5% polskiego PKB to są banki, to powstaje pytanie, to dlaczego mają przedsiębiorstwa oddawać te zyski bankom? Natomiast pozostałe argumenty za posiadanie własnej waluty. Autonomia. Proszę państwa, no autonomia nie jest... Znaczy ja wiem, że są argumenty za posiadanie własnej waluty, ale te, które pan tutaj wymienia, to nie są argumenty. Autonomia nie jest argumentem. To jest środek, tak? Autonomia musi czemuś służyć. I teraz trzeba by powiedzieć, czemu służy autonomia. No są, jest bardzo dobre są argumenty przeciwko przyjęciu euro, właśnie związane z autonomią, ale sama autonomia jako taka nie. Możliwość amortyzacji wstrząsu lub nawet uniknięcia bankructwa kraju. No tak, ale to się, proszę państwa, te wstrząsy zdarzają się na raz na kilkanaście przynajmniej lat, jeżeli nie kilkadziesiąt, niektóre. I przypomnijmy, że tak czy inaczej mieliśmy wielki wstrząs finansowy w Europie, spowodowany notabene Grecją i jej poczwórną księgowością. No ale czy któreś państwo europejskie upadło? Nie. Symbol niezależności. No dobra, to jest kolejny symbol, tak? Więc krótko mówiąc, jakoś mi brakuje wymienienia tych argumentów. No właśnie dlatego się ich nie wymienia, bo to nie są argumenty za, tak? To są tylko i wyłącznie albo symbolika, albo środki. Jest rzeczywiście możliwość manipulowania kursem walutowym w celu na przykład pobudzania eksportu, ale to działa raz pozytywnie, raz negatywnie. Można dewaluować swoją walutę, prawda, właśnie po to, żeby podbudzić wzrost gospodarczy w czasach jakiejś recesji. Można próbować bronić własnej waluty w sytuacji jakichś wielkich załamań, no ale mamy w tej chwili mechanizmy również ostrożnościowe i zabezpieczające w samej Unii Europejskiej, które przynajmniej strefę euro mają chronić przez tego typu załamaniami. Zresztą, no już krótko mówiąc, nigdy więcej Grecji, prawda? Więc taka druga Grecja się nam prawdopodobnie nie powtórzy. Więc są argumenty ekonomiczne, ale tych się nie wymienia, bo to nie są argumenty. Dobrze, teraz jest pytanie kolejne. Nasz kraj sprzedaje karabiny Grot do Rwandy, lecz ostatnio zauważono, że grupa M23 również je posiada. No, surprise, surprise. Co chyba przysparza problemów w DRK? Wiadomo, coś ze źródeł czarnego, znaczy lądu, czy Rwanda kupuje u nas nie tylko dla siebie broń? Otóż, czyli chodzi o Afrykę. Więc tak, owszem, wiadomo, ale to wiadomo od początku. Otóż rząd Rwandy wspiera, finansuje i uzbraja M23. Stąd nic dziwnego, że karabiny, które dostrzymała Rwanda, pojawiły się w jej ulubionej grupie partyzanckiej, którą Rwanda wspiera, wspiera również przy ofensywach, gdzie obok M23 pojawiają się żołnierze rwandyjscy. Także zagadka rozwiązana. O, proszę bardzo. Tutaj mamy wielki datek, ja nacisnąłem serduszko, na szczęście nic się nie wydarzyło złego. Mamy pan Piotr Pabisiak, pozdrawiamy pana doktora, słuchamy zawsze z otwartą buzią. Faskrus Fjordur się kłania, szczególnie Bogusia. Faskrus Fjordur to jest Norwegia, czy to jest Islandia? To tylko proszę mi powiedzieć, bo niestety tego nie pamiętam, bo nazwa sugeruje jakiś fiord, ale w którym z tych krajów? No pewnie w Norwegii, jak znam fiordy, ale to nazwy mogą mylić. To proszę mi tylko jeszcze podpowiedzieć, już na normalnym, bez takich wielkich datków. Teraz mamy na czacie mamy inwazję. Tak, no proszę tutaj, mam nadzieję, że właśnie miałbym prośbę. Okej, tutaj jedna rzecz, bo chyba nie ma dzisiaj moderatora, więc ja już od razu przepraszam. Ukrywamy w ogóle użytkownika. To jest pan, który tutaj cały czas koronę polską, więc już do widzenia, jeżeli chodzi o reklamówkę korony polskiej. Nie to, żebym miał je cokolwiek przeciwko, ale nie pozwolę na takie wykorzystywanie tego live'a. Teraz tak, mamy 3,5 tysiąca osób. Dobrze, mamy teraz kolejne pytanie. Czy Polska rozwija przemysł naziemnych? Jan But. Czy Polska rozwija przemysł naziemnych robotów bojowych? Czy sukcesy naszych zdolnych inżynierów pozostały w niszy łazienków marsjańskich? Jeśli tak, czy RP je przekazuje, wymienia na emocje, na wschód lub sprzedaje innym krajom? Proszę Państwa, to jest pytanie, nie wiem, proszę, proponuję, żebyście Państwo zapytali to na przykład pana Wolskiego. Znaczy, na pewno się zna ode mnie lepiej, on tam siedzi w tych właśnie łazikach, czołgach, wie tam, który tam T-72, MP3 i tam 15 miejsc po przecinku, to ma taki wiatraczek tam, taką śrubkę, prawda, która jest lepsza od śrubki z poprzedniego modelu, to wszystko on takich rzeczy wie, prawda? Ja niestety nie mam bladego pojęcia o takich sprawach, tak? Czyli w jaki sposób te naziemne roboty bojowe, tak samo jeżeli chodzi o ich jakby skuteczność, to czytałem tylko jakieś dwa artykuły ukraińskie, natomiast one były, zdaje się, sponsorowane przez producenta, miały promować po prostu producenta tych robotów, także na ile one rzeczywiście działają, a na ile nie, nie mam pojęcia. Jak nie mam pojęcia, to się nie wypowiadam. Dobrze, teraz zobaczmy sobie na ten na czat zobaczmy, bo rzeczywiście jeżeli nie ma... Aha, dobrze, teraz wywalmy jeszcze, bo widzę, że chyba dzisiaj nie ma moderatorów, w związku z tym proszę bardzo, już to ja zmoderuję w takim razie za moderatora. Okej. Mam nadzieję, że tutaj już nie pojawi się więcej, bo jest zablokowany na stałe. Tu już nie musicie Państwo dyskutować, ten pan Roman czy coś takiego, to sobie... Sama pisownia to staro-norweski, okej, no ale to też Tutaj widzę wywalić spamerów, tak, zostali wywrzuceni. Jak się jeszcze pojawią, to proszę mi to napisać, bo tak jak mówię, mamy dwóch moderatorów, ale być może oni dzisiaj, jeden mówił, że go chyba nie będzie, a drugi nie wiem. Także jeżeli ich nie ma, to będziemy wyrzucali. Dobrze, na razie chyba już sobie poszli. A jak nie, to proszę mi jeszcze przypomnieć, to ja też mam taką możliwość. Oderwę się i bardzo chętnie takich właśnie... Tak samo jeśli chodzi o Leppera i tak dalej, nie wiem o co chodzi. Także wszystkie, ja bym bardzo poprosił, żeby wszystkie osoby, które zadają te pytania, zastanowiły się, czy chcą w ogóle jeszcze kiedykolwiek coś móc komentować na tym kanale z takimi właśnie różnymi dziwnymi pytaniami. Dobrze, pytałem o amerykański księżyc. Dobra, sprawdzam. Nie widzę. Nie brać urlopu, tak jest. Czy wiadomo, kto gra Hama? Czy sądzi Mers Mainmerze teorii realizmu? Nie mam czegoś takiego na temat tego księżyca. Dobrze, zobaczę jeszcze na drugim, bo mam jeszcze drugie okienko podglądu w innym programie. Przepraszam Państwa, ale to niestety tak zwykle jest. Pozdrawiam serdecznie. Wali spamerów jest. Sopocka Malucha Faktura. No naprawdę nie widzę tego, nie. O amerykański księżyc nie widziałem takiego pytania. To proszę je zadać na tym normalnym czacie, to za chwileczkę panu odpowiem. Dobrze, okej. Dobra. Jadro E7. A, widzę, tak, proszę państwa. Rzeczywiście, ja mam dzisiaj jakiś wysyp tych. To dzisiaj tych troli po prostu, nie wiem, jakiś... czy to Chorosz, czy ma jakieś dni otwarte, czy coś takiego... Ukryj użytkownika, wiadro nie ma. Okej, dziękuję bardzo. Odstrzelony. Dobrze, pytanie, co pan sądzi o Grzegorzu Braunie? Ma piękny, tubalny głos. Ja zresztą, jeżeli chodzi o Braunę, to ja kiedyś razem z nim występowałem na jednej konferencji, więc byłem pod dwiema, znaczy byłem pod wrażeniem trzech rzeczy. Ja wiem, że już się powiem rzeczy, które się państwu nie spodobają, ale tak, po pierwsze miał, przepięknie mówił, znaczy mówi przepiękną polszczyzną, ma przepiękną dykcję, taki niesamowicie tubalny głos wiecowy, to wielu aktorów prawdopodobnie scenicznych to by mu tego zazdrościło. I jest na pewno człowiekiem niezwykłej elokwencji. Znaczy na pewno jest człowiekiem bardzo dobrze wykształconym humanistycznie. Co tego nie ma wątpliwości. Więc to jest to, co sądzę o panu Grzegorzu Braunie. Ale jak znowu się pojawi pytanie po raz kolejny, no to... piękne nie działa pro Polski, to cofam suba, wychodzę z tego kanału brudu. Tak jest, do widzenia. Okej, okay. No niestety nie ma dzisiaj, proszę Państwa, moderatorów, w związku z tym mamy, tak, poszedł sobie na szczęście. Kolejny. Okej, dobrze, chyba już ogarnęliśmy na chwilę, jeżeli nie, to będę jeszcze musiał poprosić kogoś z Państwa, żeby pojawił się jako trzeci moderator, to ja bardzo chętnie w tym momencie takiej osobie to powierzę, bo jak mówię, tych dwóch chyba dzisiaj niestety nie ma. Dobrze, teraz mamy, proszę Państwa, kolejne pytanie, jak pan, bardzo ładne zresztą, jak pan sądzi, na poważnie, czy jakbyśmy ładnie poprosili, to Iran sprzedałby nam trochę swoich rakiet dalekiego zasięgu, czy Iran ma potencjał, by stać się po wojnie eksporterem uzbrojenia? No tak, jeżeli by zostały zdjęte sankcje na Iran, zresztą kiedyś Iran, no na kiedyś na Iran nie było sankcji przez pewien czas, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy oczywiście będą stały na przeszkodzie lobby różnych krajów, które będą chciały, znaczy nam nie sprzedadzą, bo nie mają, ale żebyśmy najlepiej zapłacili, zakontraktowali, za 30 lat nam dostarczą. Natomiast zakup, ja nie uważam, że akurat rakiet gotowych, ale technologii, nawet fragmentów tej technologii rakietowej do własnej produkcji rakiet, produkowania czegoś na licencji, no to byłoby mistrzostwo świata. I od razu, jak zostać moim moderatorem, napisać do mnie na Patronite. Więc tak, no dzisiaj się nie uda, ale akurat na piątek będzie jak znalazł. Więc jeżeli chodzi o coś takiego, to byłoby rzeczywiście mistrzostwo świata, no ale to wszystko zależy od tego, czy na Iran będą nałożone jeszcze sankcje. Bo jeśli chodzi o kupowanie nienatowskiego sprzętu, to akurat tutaj nie będzie tego samego argumentu jak w przypadku Turcji, no ale przypomnijmy, Turcja też sobie kupiła S-400 i z NATO jej nie wyrzucili. Co prawda jakieś tam sankcje na nią wprowadzili, ale tam jest inna sytuacja. Tak obawiano się, że dzięki temu Rosjanie będą mogli sobie przetestować również swój system z natowskimi samolotami, więc tak, teraz jeszcze zobaczmy, czy tutaj się jeszcze, o, no dobrze, mamy jeszcze następnego spamera, widzę, okej, okay, tylko się tutaj przewija mi, ale go już za chwileczkę i już go nie ma. Dobra. Dziękuję. No dobrze, teraz jest kolejna rzecz. Tak, znaczy to ci spamerzy są bez sensu, bo oni tylko ludzi denerwują tym swoim spamem. Tak jest, także już został Jaguar również. No dobrze, Państwo, ale nie mogę się zajmować jednocześnie superczatem i moderacją i jeszcze i opowiadaniem, także Państwo wytrzymajcie jeszcze chwilę. A ja jeszcze powiem Państwu jedną ciekawostkę, bo to jest bardzo dobre pytanie, kolejne. To jest pytanie o Maroko. Otóż ktoś z Państwa zapytał się, bardzo ciekawe to jest pytanie, bo zapytał się, w jaki sposób Mistrzostwa Świata 2030 będą pobudzały lub nie rozwój Maroka, czy też wywołają kryzys, który jeszcze wzmoży chęć masowego napływu młodych ludzi do Europy. Nie wiem, czy do Europy, ale to jest tak, że są szacunki, bo to już obliczono, są szacunki dotyczące tego, ile to będzie kosztowało. Więc inwestycje infrastrukturalne dla lat 24-30, które muszą zostać poczynione, żeby oni to mogli zrobić, to nie są tylko stadiony, ale to są na przykład, drogi, koleje, lotniska, które trzeba przebudować, to jest potężne przedsięwzięcie infrastrukturalne. Szacuje się, że jest to około 20 miliardów dolarów, czyli prawie 12% PKB Maroka. To jest gigantyczna suma. Przypomnijmy, proszę Państwa, że no my na zbrojenia, prawda, wydajemy tam 4 z kawałkiem procenta, ale to jest gigantyczna suma, gigantyczne przedsięwzięcie. Co więcej, budowa i modernizacja tylko 6 marokańskich stadionów to jest około 1,5 miliarda dolarów. Więc ten szacunek większy oczywiście obejmuje też infrastrukturę. Jest również 115-tysięczny stadion Hassan II pod Casablanką. Obecnie razem z obiektami towarzyszącymi szacowano, że on będzie kosztował około miliarda dolarów, ale uwaga, tutaj mamy znowu, mamy takie z kolejnego, to już go tutaj nie będzie, ukrył użytkownika na tym kanale i proszę bardzo. Tak, tak, to jest Krzysztof Stanowski w Realu, to jest kolejny spamer, który tutaj został. To jest być może bot nawet, nie wiem, w każdym razie już go nie będzie. Teraz tak, natomiast ciekawostka, że ten 115-tysięczny stadion będzie co prawda kosztował miliard dolarów, ale doświadczenia dotychczasowe, przynajmniej inwestycji dużych w Maroku, pokazywały, że po pierwsze są tam duże opóźnienia, a po drugie średnie przekroczenia to jest tak, około 20% ceny dla dróg, 34% dla mostów, 45% dla kolei. A w związku z tym to oznacza, że z tych 20 miliardów zrobi nam się prawdopodobnie 30. I to jest tak, no z drugiej strony Maroko ma stabilny dług, jest stabilnym krajem, czyli może po prostu pożyczać na rynkach finansowych. To nie jest tak, że to jest państwo, które musi tylko coś tam sprzedać, wypracować, więc to nie jest taki problem, więc pewnie to będzie robiło. Natomiast szacuje się, że zadłużenie publiczne może wzrosnąć nawet o 8 punktów procentowych. I to może, i teoretycznie ta relacja długu może zacząć spadać dzięki wzrostowi gospodarczemu i wpływom z użytkowania infrastruktury. Tyle tylko, że powstaje pytanie, ile z tej infrastruktury będzie przynosiło jakikolwiek dochód i czy cokolwiek zmieni jak gdyby nam, no na przykład stadiony. No poza graniem piłki nożnej na wielkich stadionach powstaje pytanie, ile osób tam będzie przychodziło i wydawało pieniądze już po tych mistrzostwach. No przecież te stadiony, ich utrzymanie kosztują, więc powstaje pytanie, czy Liga Marokańska jest tak silna, a społeczeństwo bogate, żeby płacić za to. No i druga sprawa jest taka, że poza tym, no to do czego można używać stadionów? Oczywiście no są różne, w krajach niedemokratycznych są różne inne zastosowania, ale to już jest dodatkowa sprawa. O, kolejny, mamy kolejnego spamera. Ja już widzę, że Państwa rzeczywiście to jest jakaś akcja chyba zorganizowana. No dobrze, w każdym razie tak, więc krótko mówiąc, jest wariant przez MFW zrobiony, bo dla MFW to też jest ryzykowana sytuacja. Jeżeli koszty wzrosną o 30% to jest to zagrożenie. Jest również potężny koszt społeczny, bo trzeba pamiętać, że te pieniądze, które zostaną przeznaczone, one nie zostaną przeznaczone na drogi, szpitale, infrastrukturę, które już w tej chwili wywołują brak tych inwestycji i wydawanie właśnie na różne lukullusowe zbytki przez dwór królewski wywołują po prostu rosnące niezadowolenie społeczne. To, że ludzie uciekają tam do tej Ceuty, no to uciekają, zresztą mówili, no tam przecież dziennikarze się pytali, uciekają przed biedą przede wszystkim, prześladowaniami i biedą i złym życiem w samym Maroku. Także ta sytuacja się pogarsza, a nie polepsza. Musicie Państwo pamiętać, że no przypomnijmy, że rewolucja francuska jakby nie było wybuchła wtedy, kiedy wobec powszechnie panującej biedy ujawniono wydatki dworu. I to był ten sygnał, prawda, który doprowadził do tej potężnej kompromitacji monarchii, a w związku z tym do wrzenia rewolucyjnego, więc tutaj może być podobnie. Znaczy, to jest tak, że to może się zakończyć potężnym zyskiem wizerunkowym, a następnie rewolucją społeczną. Kolejne pytanie mamy tutaj, już się mi skończyły te pytania, które Państwo zadaliście, a nie, jest jeszcze więcej. O, jest jeszcze jedno, Państwu się chyba na pewno spodoba. Zobaczmy tylko, czy tutaj już nie mamy... Nie mamy ten, można pisać cyrylicą, jak ktoś przynajmniej szczerze, prawda, wielu pozostałych pisze po polsku, a myśli cyrylicą. Natomiast tutaj nie widzę tego pana, co cyrylicą. Ktoś napisał. Tak, jest jakaś taka właśnie ta pomarańczowa sotnia tak zwana przyjechała. Nie widzieli, tak. Dobrze, teraz mamy kolejne pytanie z tego, z wcześniej zadane. Spodoba się Państwu? Otóż jest pytanie, pan Tomasz Trelny pyta się, czy byli jacyś znani polscy terroryści, którzy dokonali jakiegoś zamachu w ciągu ostatnich 40-50 lat. Było dużo ich. Zresztą nie wszystkich się ich wymienia, ja niestety jednego nie znalazłem, ale gdzieś mam w swoich notatkach po prostu zagrzebanych jeszcze takiego z Francji. No ale dobrze, tych, którzy są tacy najbardziej znani w wikipediach i w encyklopediach wymieniani, no to jest oczywiście Krystian Ganczarski, to jest bliski współpracownik Osamy Bin Ladena i Khalida Szejcha Muhammada. Występował notabene, ponieważ on jako dziecko jeszcze wyjechał do RFN-u i tam przeszedł na islam. On używał tam pseudonimu Abu Mohammed al-Alemani, czyli Mohammed czyli z Niemiec. Bywał na pewno, znaczy został sfilmowany raz w obozie Tarnak Farm w Kandaharze. Był na pewno właśnie w tym otoczeniu Bin Ladena. Został skazany w 2009 roku na 18 lat więzienia za współudział w zamachu Al-Kaidy na synagogę, na Dżerbie w 2002 roku. Notabene był prawdopodobnie tym, który przygotował ten zamach, bo sam zamachowiec się zresztą z nim kontaktował. No tak na marginesie, to standardowa procedura w Tunezji, czyli żaden zamach, wybuchły sobie same spontanicznie butle z gazem. Potem dopiero Francuzi zrobili śledztwo i wykryli. Więc krótko mówiąc, Ganczarski jest przypadkiem skazanego, operacyjnego i wysokiej rangi członka Al-Kaidy. Był również Marcin Gelowicz, bądź Fritz Marcin Gelowicz. On się już urodził w Monachium, w rodzinie polsko-niemieckiej. Był notabene nie tyle w Al-Kaidzie, co był w tej grupy z Sauerlandu, która przygotowała wielkie zamachy w Niemczech. W 2010 roku został skazany na 12 lat więzienia. Nie był w Al-Kaidzie, ale był w, to się nazywała Islamska Unia Dżihadu, organizacja związana z Al-Kaidą. Między innymi on był, właśnie Gelowicz był objęty amerykańskimi sankcjami jako właśnie członek tejże komórki, więc działała ta organizacja zresztą w pakistańsko-afgańskiej strefie przygranicznej. Jest w systemie sankcji ONZ-u, możecie Państwo sobie pisać, jak pisacie się Islamska Unia Dżihadu, ONZ, sankcje, to sobie znajdziecie. Był niejaki Jacek S., ja nie podam jego nazwiska, bo do dzisiaj nie zostało oficjalnie ujawnione. To jest pan z Miastka, z Kamnicy, znaczy urodził się w Miastku, mieszkał w Kamnicy na Pomorzu, potem rodzina wyjechała do Niemiec, kiedy wyjechał sobie do Iraku wtedy, przyjął sobie, notabene długo nie wiedziano, że to w ogóle on, bo dopiero jak Państwo Islamskie, ja nie mogę niestety Państwu opublikować, ja mam te zdjęcia oczywiście, Państwo Islamskie publikowało po każdym bardziej spektakularnym zamachu takie zdjęcia, takie piktoriale, prawda, gdzie pokazywali tych zamachowców, prawda, potem pokazywali sam przebieg. Oni akurat, to było takich chyba 6 czy 7, którzy mieli takie potężne Toyoty wyładowane materiałami wybuchowymi i on akurat zamachnął się, to jest w prowincji Anbar, z tego co pamiętam, był taki na sztab polowy po prostu Hasz al-Szabi, czyli tego pospolitego ruszenia. I no wysadził się, tak? Więc jest zdjęcie jeszcze, jak oni tam wszyscy przy tych Toyotach pozują, taki człowiek z brodą i dopiero wtedy, jak oni to opublikowali, to go w ogóle rozpoznano, ponieważ i się okazało, że to właśnie on, bo to ludzie z miasteczka go rozpoznali właśnie w Niemczech, gdzie mieszkał, natomiast on był w Bajdżi, tak, w Bajdżi. W Bajdżi, nie w Anbar, tylko w Bajdżi samym i to było tak, że był przedstawiany jako, jeszcze jest podpis na tym zdjęciu, Abu Ibrahim al-Alemani. Więc to jest, więc on właśnie był jako Jacek S. To jest kolejny. Był no niejaki Jakub Jakus, prawda, Abu Hatab al-Pulandi. Prawdopodobnie odszedł na drogę do Jerozolimy, przynajmniej takową informację opublikowało Państwo Islamskie, natomiast jego odejście do Jerozolimy nie zostało formalnie potwierdzone, więc jest również taka teoria, że może cały czas żyć. To jest taki człowiek, on zresztą pozował tam na zdjęciach i dużo zresztą o nim było materiału w Polsce jako takich. Był również Maksymilian R., prawda, i brat Karoliny R., i Karolina R., to są rodzina z Pomorza, mieszkali oczywiście w Niemczech. Maksymilian wyjechał do Syrii i był między innymi właśnie z siostrą i bratem, i mężem. Mężem siostry, mąż siostry to znany bojownik Państwa Islamskiego, Farid Salem. Są i z nim wideo, zdjęcia, także jest dosyć dobrze udokumentowany. Pozostał w tej organizacji, miał zginąć w okolicach Kirkuku w 2015 roku. Co więcej, właśnie ta Karolina R., ona była jako jako Bin Lukman bodajże, tak ją przedstawiano, jeżeli dobrze pamiętam. Ona nie była bojowniczką frontową, pretekstem do zatrzymania, natomiast była na pewno rekruterką, natomiast chyba nie byli w stanie jej tego udowodnić, więc ona została, jeżeli dobrze pamiętam, skazana za jakiś taki dosyć trywialną rzecz, że ona dostarczyła aparat fotograficzny służący do propagandy, a w związku z tym była to wsparcie dla organizacji terrorystycznej, w związku z tym jej wsadzili. Także ona była właśnie, dostała 3 lata, 9 miesięcy więzienia, potem coś tam się jeszcze, nie wiem, co się z nią w tej chwili dalej dzieje. I jest również osoba, której znana jest nazwisko, było w mediach, to jest Abu Hanifa, czyli Dawid Łukawski, ale on wyjechał do Syrii, był w Harakat Fajr al-Sham al-Islamia, to jest taka organizacja należąca do Ansar ad-Din. Ansar ad-Din to była organizacja, wiadomo, że dżihadystyczna, wiadomo, że popełniająca to, co tam się popełniało, dość masowo, no ale nie było żadnego dowodu, żeby on chyba w tym brał, albo nie dało się tego udowodnić, co po raz kolejny zresztą pokazuje, jak ciężkie jest udowodnienie, bo to, że sobie człowiek tam pojechał, no jak mówił, a ja kucharzem tam byłem, no i jak mu się udowodni zbrojnie czy coś takiego, no trudne, tak? W Polsce dostał 4 lata, sąd nie udowodnił mu ani planowania zamachu w Polsce, ani bezpośredniego członkostwa w Państwie Islamskim. Zresztą nie mógł, bo Ansar ad-Din akurat nie było w Państwie Islamskim, w związku z tym, jeżeli już, to można udowadniać związki z Al-Kaidą, ale na pewno nie. To były takie 4 organizacje, notabene, które później wchodziły w skład Frontu Nusra, jeżeli dobrze pamiętam. Więc dzisiaj mógłby objąć stanowisko, nie wiem, jakiegoś ministra w Syrii, tak, bo to w tych organizacjach. O, to są ci najbardziej znani, tak? Jeżeli więc Państwo chcieliście, to proszę bardzo, macie Państwo krótki katalog. No jest jeszcze trochę, jeszcze był taki jeden we Francji, który się notabene wysadził wtedy na Champs-Élysées, nie, ale gdzieś w centrum w każdym razie Paryża. To taki, który mu właśnie nie wyszło, znaczy on został ranny, potem go tam nie chciano ratować, bo uważano, że ma na sobie pas szahida, więc policja nie pozwalała przez parę tam godzin podchodzić, a jemu się to zamiast wybuchnąć, to tam byli żandarmi, prawda? Przyjechał samochodem koło żandarmów, chciał chyba wysadzić ten samochód, a jemu się ten samochód zapalił, jeszcze jakieś kolorowe dymy zaczął wypuszczać, co oznaczało, że w młodym chemiku czegoś nie doczytał. No ale on był oczywiście z Polakiem to z pochodzenia, bo chyba od dwóch to jest chyba drugie albo trzecie pokolenie już emigrantów z Polski, którzy mieszkało we Francji. No dobra, no to w takim razie tak, jest pytanie, pojawiło się mechaniczna cebula, czy Trump kiedyś, a dopiero teraz, czy Trump kiedyś poważy się na aneksję Księżyca lub na takie stwierdzenia jak w przypadku Kuby lub Grenlandii, w końcu wbili tam kiedyś flagę. Znaczy ja przypuszczam, że to tak może być, to znaczy te wyprawy na Marsa, na Księżyc, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia prestiżu. Może być tak na przykład, że Stany Zjednoczone ogłoszą, Trump byłby do tego gotowy, na przykład, że obejmuje suwerenność, ponieważ jako jest prawem zajęcia res nullis, to po pierwsze. A po drugie, oczywiście będzie to miało znaczenie w kontekście po pierwsze militaryzacji, a po drugie ewentualnej militaryzacji, chociaż niby powinien być zdemilitaryzowany, no ale to już jest zupełnie inna historia, prawda? Trump powiedział, że nie zwraca uwagi na prawo międzynarodowe. Militaryzacji na przykład oraz eksploatacji potencjalnych bogactw. Bo o to będziemy mieli, tak jak w serialu Expanse niedługo. Jeszcze, powiedzmy, no pewnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jeżeli się rozwinie przemysł stacji, znaczy tych statków kosmicznych wielokrotnego lądowania i ten proces będzie znormalizowany, więc tańszy, może się okazać, że opłacalna jest niezwykle eksploatacja na przykład asteroidów, czy na przykład właśnie planet, bo tam to jest niewyeksploatowane, na przykład będą metale ziem rzadkich. I nagle się okaże, że pomimo wielkich kosztów całego przedsięwzięcia, no może się będzie okaże się, że w jakiś sposób zostanie znaleziony, żeby transportować to na ziemię i zarabiasz na tym pieniądze. Czy tak będzie, to nie wiadomo, ale to jest taka możliwość. Dobrze, tutaj coś mi się nie pojawia, muszę zobaczyć. O, pojawiło się znowu. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczmy teraz, czy Państwo macie jeszcze Państwo jakieś pytanie. Już jest godzina 19, jest nas 3,5 tysiąca osób. Czy w islamie szyickim lub sunnickim występuje instytucja podobna do kongregacji nauki wiary w kościele katolickim, też świętego oficjum? Nie, czegoś takiego nie ma. Mamy rzeczywiście różnego rodzaju rady uczonych, którzy wspólnie wydają oświadczenia, ale to nie ma nic wspólnego z taką organizacją jak kongregacja nauki wiary. W szyickim tak samo, no w szyickim mamy jakby... Można byłoby pod to podciągać może to zgromadzenie doradcze mujdahidów, tyle tylko, że kongregacja nauki wiary zajmuje się wiarą, prawda, i kanonem wiary, a tamci zajmują się kodyfikacją prawa, więc niespecjalnie pasuje. Panie doktorze, jak właśnie z tą umową handlową Unia USA? Trump groził, że po czwartym nie podpiszemy, to nałoży kolejne cła. Unia podpisała tę umowę? Nie, chyba nie w ogóle. Więc nie wiem, czy w ogóle to był jakikolwiek ciąg dalszy z tymi groźbami. Czy kiedykolwiek ktoś wywierał na pana naciski, żeby coś przemilczeć lub przeinaczyć, czy nie? Jakby spróbował, to byśmy cię państwo o tym usłyszeli jako pierwsi. Dobra, teraz okej. Mamy kolejne pytania. Sprawdzam, no bo nie ma pytań na superczacie, w związku z tym zobaczmy jeszcze. No właśnie, dlaczego mi się to tutaj nie pokazuje? Przepraszam, muszę Państwa coś odświeżyć, bo mi się widzę, że nie pokazują na tym czacie, super czacie, nie pokazują się informacje. O, kraj istnieje tylko dzięki USA, które jest w fazie zmierzchu imperium. W historii były takie państwa, które po upadku protektora przestawały istnieć. No nie wiem, no z takich największych upadków, zmierzchów imperiów, no to mamy Imperium Romanum, tak? Więc... Proszę zobaczyć, czy przetrwała brytyjska, ile czasu brytyjska kolonia, prawda, rzymska Rzymu, z tego z Włoch, w Wielkiej Brytanii. Więc nie, no to są tak, że te państwa albo się rozpadły, albo zaczęły się inaczej nazywać, albo zostały podbite i zniknęły. Zresztą tak samo z Bizancjum. Dobrze, teraz tak, pytanie, co z panem Hanem, czy wojsko przyczekało jego zwolenników, dalej siedzi? Tak, on dalej siedzi. Imran Khan, z tego co pamiętam, go chyba nie wypuścili, nie było takiej informacji, chyba żonę wypuścili. Teraz jest tak, luźne pytania, upodobania motoryzacyjne. Co to są upodobania motoryzacyjne? Czy lubię motoryzację? Drobna uwaga, sąd udowadnia winę, prokurator, sąd wydaje wyrok, skazuje lub nie. To nie sąd udowadnia winę. No. Dobrze, pan opowie o Kaddafim. Dobra, dalej. To jest tak. Czy Irak za czasów Saddama Husajna do momentu ataku na Kuwejt był elementem stabilizującym Bliski Wschód? No, był na pewno jakby elementem destabilizacji sterowanej przez Zachód, właśnie najciekawsze, no bo to był kraj, który przeciwstawiano Iranowi, tak? Przecież chodziło o to, żeby Saddam Hussein, przecież on nie stabilizował, no bo on walczył, prawda, z Iranem. Powstaje pytanie, czy walka z Iranem i prowadzenie wieloletniej, wyniszczającej wojny, włącznie z używaniem broni chemicznej, jest czynnikiem stabilizującym. Ja śmiem wątpić. Ale z punktu widzenia, ale jeżeli porównujemy Irak Saddama Husseina versus to, co jest w tej chwili, no to było to na pewno państwo silne i państwo stabilne, stosunkowo przynajmniej, a jeszcze na dodatek całkiem bogate, dlatego Polacy tak chętnie tam wyjeżdżali do pracy. Natomiast w tej chwili to jest państwo upadłe i państwo źródło destabilizacji na pewno. Chociażby te szyickie milicje, żeby daleko nie szukać. Mamy jeszcze kolejne, panią Le Pen, no i znowu private channel. Widzicie państwo, no muszę sobie poszukać. Szukamy. Mamy private channel. O, jest! Wprowadzenie strefy Schengen tylko dla obywateli Unii Europejskiej, pani Le Pen, pokryje się w całości, jest możliwe, czy to czysty populizm jej strony? Państwo, no nie, jest jak gdyby jak najbardziej możliwe. W ogóle pomysły, które się pojawiają przy okazji tego właśnie kryzysu w Ceucie, pokazują, że państwa naprawdę mają fajne pomysły. Ten pomysł jest jak najbardziej możliwy, tylko trzeba zmienić po prostu zmienić układ Schengen, podpisać układ Schengen 3, który będzie właśnie mówił, że jest to tylko i wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej, ewentualnie jeszcze być może dla niektórych rezydentów. Ale to trzeba byłoby taką kategorię wprowadzić, jakiegoś takiego super rezydenta, a dla wszystkich innych może być nie. Polska miała notabene bardzo dobry pomysł. Ja nie wiem, co państwa europejskie z nim zrobiły, bo tylko widziałem, że został zgłoszony, no ale ja zakładam, że to Rada Europejska teraz, znaczy komisja będzie pracowała przed Radą, czyli pewnie na jesieni się dowiemy, czy ta polska propozycja zostanie przyjęta, ale mi się wydaje, że bardzo dobra. Tam, gdzie na przykład zaznaczono, i to by dopiero zahamowało migrację, chociaż jest to opcja brutalna, że żadna osoba, która przekroczyła nielegalnie granicę Unii Europejskiej, nie może dostać azylu w Unii Europejskiej. To by w sekundę zlikwidowało te przekroczenia nielegalne. Bo wtedy byłaby pewność, że nawet jeżeli będzie się ubiegał w jakikolwiek sposób, to nie dostanie po prostu i tyle. Natomiast trzeba byłoby wtedy stworzyć też możliwości poza Unią Europejską, jakichś centrów, gdzie można się o taki azyl ubiegać. Bo trzeba pamiętać, że czym innym jest nielegalna migracja, czym innym jest migracja legalna, prawda? Możemy być zainteresowani tym, jakąś częścią tej migracji legalnej. O polityce i prezydencie Kenii było ostatnio, od razu mówię, tutaj pan Miotłolatacz opowiada, ale przecież to było. Ja to sam mówiłem, no, nie wiem, może nie dotarło. Ja wiem, że ten dźwięki, tam jest bariera, prawda, mikrofon i tak dalej, jakieś dławiki, tłumiki, ale z tego co pamiętam było oczywiście o Kenii, o prezydencie, o całej polityce kenijskiej i tak dalej. Więc dalej teraz, więc nie będę co za każdym razem. Pozdro doktorku i ziemianie, im dłużej sobie myślę nad tym, co się dzieje, tym bardziej chcę żaglówkę i popłynąć daleko w każdym razie, ale gdzie to jest? Ja rozumiem. Rozumiem to wiele osób, prawda, wiele osób, które zderzyło się z rzeczywistością, potem w Stanach Zjednoczonych też jest taka właśnie, że tam jacyś maklerzy giełdowi, prezesi dużych firm w pewnym momencie, niektórzy wybierają jakieś Karaiby i wyspy, wysp nie wolno, ale niektórzy gdzieś tam właśnie w góry skaliste jadą i sobie mieszkają z dala od tych problemów dzisiejszego świata. Dobrze, teraz mamy kolejne pytanie. Jak pan myśli, co Trump jest w stanie zrobić, żeby utrzymać się przy władzy? Ewentualny kandydat republikanów będzie jego marionetką. Nie, znaczy ja uważam, znaczy akurat system w Stanach Zjednoczonych prezydencki jest tak skonstruowany, że nawet gdyby miał swojego wychowanka, to jeżeli nie będzie miał na niego tej filmoteki Frankensteina własnej, to taki prezydent się mu urwie, taki polityk urwie mu się ze smyczy w sekundę. Znaczy, bo prezydent wtedy ma wielką władzę, a były prezydent ma zerową. Rozważane są w tej chwili, trzeba pamiętać, Janusz Waluś, ale Janusz Waluś nie był członkiem Al-Kaidy. Ani państwa islamskiego. Chyba, że chodzi o wszystkich, prawda, którzy dokonywali aktów terrorystycznych, no to jeszcze z Józefem Piłsudskim na czele. Natomiast tak, jeszcze wróćmy do tych prezydentów Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe pytanie. I są w tej chwili dwie potencjalne kandydatury. Jest kandydatura Vance'a, ona była badana w różnych konfiguracjach, która była badana kilka miesięcy temu, nie wiem, czy są jakieś najnowsze badania. Zestawiano go po prostu na próbę. Dobrze, Vance i ktoś tam inny, prawda? I to było tak, że on wygrywał ze wszystkimi potencjalnymi kandydatami z Partii Demokratycznej. Nie była Michelle Obama tylko. Może ona by była w stanie ze względu na popularność męża i jej popularność, ale ona odmówiła tym razem i pewnie by odmówiła za razem kolejnym. Natomiast wszyscy, czy tam był Newsom, czy to była jedyna osoba, która miała szansę z Vance'em w drugiej turze, i to był jeden, jedyny taki sondaż, gdzie Vance miał 49,5, ona miała 50,5, to nie zgadniecie państwo, ale była Ocasio Cortez. Natomiast wszyscy inni, ale to był jedyny taki przypadek, natomiast wszyscy inni przegrywają zarówno z Vance'em, jak i z Rubio. Przy czym Vance wygrywa z Rubio, tak? W związku z tym, jeżeli chodzi o walkę wewnętrzną w Stanach, to w tej chwili Vance byłby na pierwszym miejscu, Rubio na drugim, potem długo, długo nic. Natomiast jeżeli chodzi o demokratów, to tam jest trzech czy czterech mniej więcej na tym samym poziomie, więc Ocasio-Cortez jest na przykład bardzo nisko u demokratów, także nie dostałaby nominacji, ale jak ją zestawiają z Vance'em, to ona jako jedyna mogłaby wygrać. No i rzeczywiście, bo to byłby walka po prostu dwóch populizmów. I ten populizm lewicowy miałby szansę na wygranie z populizmem Vance'a. Pamiętajmy też, że tutaj widać już oznaki rozgrywania przez Trumpa Vance'a, bo go wystawia do takich mission impossible, a z drugiej strony Rubio, który się jest ministrem spraw zagranicznych, proszę zwrócić uwagę, minister spraw zagranicznych, który prawie w żadnej sprawie zagranicznej ważnej nie bierze udziału. Negocjacje z Ławrowem czy z Putinem jedzie Kushner z Witkowem, nie Rubio. Negocjacje irańskie, no pojechał Vance, ale jeździ sobie Kushner z Witkowem, nie Rubio. Także Rubio, abstrahując od tego, że może będzie wskazywał na prezydenta Kuby, co notabene by do niego pasowało dużo bardziej, byłoby zresztą ciekawym ukoronowaniem kariery. Natomiast on się nigdzie nie pojawia, w związku z tym schodzi ze strzału. Znaczy schodzi z odpowiedzialności, zawsze będzie mógł powiedzieć, no to nie ja, to prawda tutaj Vance, Trump i jego ekipa. Trzeba też pamiętać, że Rubio był w wielkiej opozycji do Trumpa. Trump go zresztą bardzo brzydko wyzywał wtedy, kiedy jeszcze były te prawybory, czy te primaries przed wyborami prezydenckimi. No potem Rubio się wycofał, Trump zaproponował mu później ministra spraw zagranicznych na pocieszenie, ale miłości między nimi nie było. No dobrze, teraz mamy kolejne pytanie, Mazel 21. Jak pana zdaniem zakończy się trwający dekady konflikt Filistynów z szamanistami w perspektywie bliskiej i dalekiej, czy odwrót społeczeństwa USA od państwa położnego tam, gdzie chce, może spowodować powolny upadek państwa położnego tam, gdzie chce? Znaczy ja uważam, że w ogóle w obecnej sytuacji jak gdyby suwerenność i istnienie państwa położnego tam, gdzie chce jest może nie w 90%, ale w wielu procentach, powiedzmy, uzależnione od wsparcia amerykańskiego. I to jest zarówno wojskowo, jak i politycznie, bo to jest blokowanie przecież wszystkich inicjatyw, które by się zakończyły sankcjami, jak i no, militarnie, dostarczanie broni, krótko mówiąc, a teraz jeszcze współpraca i tak dalej. Więc jeżeli, to, i to jest tak naprawdę, niestety, na szczęście, nie wiem, ale w każdym razie na pewno jest tak, że w momencie, kiedy społeczeństwo amerykańskie, kiedy to ta przyjaźń stanie się ciężarem dla Stanów Zjednoczonych już takim, że będzie to stawiane na ostrzu noża, to już trochę teraz jest, ale to jest jeszcze nie to. Tak jak u demokratów teraz, prawda, ta wojenka domowa, którą mają, no przecież oni tam o niczym innym nie dyskutują, tylko o tym, kto dostał pieniądze z państwa położnego tam, gdzie chce, a kto nie. Jeżeli ktoś z państwa dzisiaj o 11.30 nie oglądał, to ja przypomnę, to jest taki spór, już nie będę tutaj nazwiskami, ale to był w Nowym Jorku, ostatnio właśnie dwóch Rzymian konkurowało o nominację Partii Demokratycznej i jeden drugiego oskarżył o to, że wziął kasę od tej słynnej organizacji lobbyingowej rzymiańskiej i ten oskarżony o to przegrał właśnie z tego powodu. Pomimo tego, że dwaj Rzymianie, ale tamten powiedział drugi, że nie, że ja nie biorę od nich kasy, a ty wziąłeś od nich kasę i koniec. Więc tak jest. Teraz, panie doktorze, parę pytań z superczatu przepadło, bardzo prosimy sprawdzić. Zaraz sprawdzimy, bo już kończymy za chwilę, ale jeszcze do tego, więc to jest tak, jak gdyby i wtedy rzeczywiście, gdyby tak do tego doszło, to państwo położone tam, gdzie chce, miałoby ogromny problem, bo już zdążyło sobie zrazić wszystkie państwa świata lub 90%. I znaczną część społeczeństw, również państwa, które wcześniej były obojętne lub radośnie prorzymiańskie. Więc jeżeli kolejny rząd, który powstanie teraz na jesieni, powtórzy dokładnie, czyli będzie powtórką z tego, co robi Łachapiachu, to jeżeli dojdzie jakiegoś zawirowania w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jeszcze jakiego, będzie to bardzo kraj wrażliwy na tego typu zawirowania. Więc dlatego tak dba, żeby kontrolować tak naprawdę rząd w tamtym kraju. To się już nie kryje. No, AIPAC się oficjalnie chwali, ilu ma posłów, swoich posłów, tak, którzy będą głosowali za państwem położonym tam, gdzie chce. Więc dyskusja na temat suwerenności Stanów Zjednoczonych jest w tym momencie uprawniona. No, to już nie jest domena teorii spiskowych. To jest rzeczywistość, którą obserwujemy. No dobrze, teraz jest prośba o to, żeby właśnie sprawdzić, kilka pytań z superczatu przepadło. No to jedziemy. Dam Le Pen za tego, pana Mazel 21, oziemianie czy zdjęcia polaroidem naprawdę nie są haram? Nie, pierwsze słyszę. Generalnie robienie zdjęć jest jako takie haram. Czy polaroidem, czy nie. Ja miałem taką fatwę, jak były jeszcze fatwy, opowiadałem o tym, tam się ktoś pytał. Każdym, jeżeli to nie chodzi o to, czym jest robienie zdjęć, tylko to, że zdjęcia, jeżeli na zdjęciach pojawiają się osoby żywe, znaczy ludzie bądź zwierzęta, to jest uzurpowanie sobie, to jest przedrzeźnianie Boga. Tak? Tak to jest mniej więcej określone. Tak samo jak tworzenie wizerunków. To jest nie dość, że to jest jakby bałwochwalstwo, ale na dodatek jest to przedrzeźnianie aktu stworzenia. Tam właśnie to jest taka fatwa wykładnia z szkoły Hanbali, dobrze mówię, i to jest taka salaficka, krótko mówiąc, mocno, natomiast no takie fatwy, tam są takie, te fatwy są bardzo ortodoksyjne, więc dlatego właśnie zawód w ogóle fotografa jest haram, ale przede wszystkim właśnie to, że można robić obrazy i tam jest rzeczywiście taka, tam jest dokładnie to zbadane, że to, że człowiek niby nie stwarza obrazu, bo przecież naciska tam jakiś przycisk, a to się samo robi, nie ma znaczenia, jest sprawstwo tego, tak? To jest, zobaczmy jeszcze tutaj kolejne pytanie, czy zdjęcia polaroidem, to mam nadzieję, że to o to chodziło. Jakie będą długofalowe skutki rządów Trumpa na świecie? No proszę Państwa, no to jest wielka erozja prawa międzynarodowego, wielka erozja Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstanie pytanie, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą sobie z tym radzić. Zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Ja przepraszam, proszę Państwa, że tak się ciągle cochram za nosem, jest coś strasznie tutaj dzisiaj uczula. Coś się zaczęło pewnie znowu ulatniać z tego całego sprzętu elektronicznego. Więc Stany Zjednoczone mają ogromny problem odbudowania swojej wiarygodności. Wiarygodności sojuszniczej, wiarygodności jako partner handlowy. Powstaje tylko pytanie, czy w ogóle będą chciały odbudowywać. Jeżeli nie, no to mamy do czynienia już z takim ostatecznym zmierzchem Stanów Zjednoczonych. Znaczy Stany Zjednoczone będą, jedyny sposób, którym będą mogły wymuszać przyjaźnie bądź sojusze, to będzie siła brutalna, a tej siły może zabraknąć, jak widać, no po jednym Iranie. A jakby takich 5 krajów się nagle pojawiło, prawda, w tym samym czasie? Jakbyśmy dzisiaj mieli na przykład taką sytuację, w której Rosja uderza na NATO, na przykład europejskie, a Chiny zajmują Tajwan, a w tym czasie Iran uderza w bazy amerykańskie. No w pewnym momencie pojawi się, że okaże się, że tylko opcja jądrowa będzie dostępna, bo każda inna nie, bo Stany Zjednoczone w tej chwili udowodniły pod Trumpem, że nie są w stanie prowadzić skutecznie 2-3 konfliktów naraz. Albo też one tak wyczerpują ich właśnie, szczególnie ze względu na te zapasy. No dobra, to jest tak, teraz pozdro dłużej myślę, konflikt to już powiedziałem, teraz tak, jak zostać moderatorem, no zgłoś się do mnie na Patronite, tam sobie podyskutujemy i bardzo chętnie wtedy, bo tutaj w tej chwili nie jestem w stanie się poprzełączać, bo wyłączę po prostu całą tą transmisję. Teraz jest. Proszę pozdrowić Beatkę od Krzysztofa Skępna. Pozdrawiam Beatkę od Krzysztofa Skępna. Teraz mamy jeszcze pozdrowienia dla pana doktora i całej karawany Mikołaj Kłos. To już jest. Proszę już nie brać urlopu, bo ciężko było bez pana zrozumieć świat. Aha, właśnie, a propos urlopu. Będą takie dni w przyszłym tygodniu, w czwartek zdaje mi się nie będzie, ale to jeszcze państwu powiem, nie będzie odcinka, bo ja po prostu będę jechał, a no jak będę jechał, to nie będę mógł nagrać. Natomiast potem pewnie będą, potem znowu tam przez 1 czy 2 dni może nie być. Teraz tak, Abdul El-Said wygrał prawybory. O właśnie, to jest Michigan. W związku z tym, o proszę Państwa, to jest najważniejsza dzisiejsza informacja dnia, o ile że oczywiście wygrał, bo trzeba pamiętać właśnie, że w Partii Demokratycznej pani Haley Stevens, to jest pani, która jest sponsorowana właśnie przez Rzymian. Zresztą oficjalnie 30 milionów dolarów od nich dostała, a w sumie, żeby pokonać tego Abdullah El-Saida, ten establishment stary, demokratyczny zebrał, wydaje mi się, tam 86 milionów dolarów. Taka kwota się tam gdzieś pojawiła dzisiaj w prasie amerykańskiej. W związku z tym, no to jest wielkie zwycięstwo postępowców. To nie chodzi o to, czy on jest z pochodzenia z tego czy innego kraju, tylko po prostu to były wybory przeciwko temu staremu establishmentowi Partii Demokratycznej, a przede wszystkim przeciwko finansowaniu poszczególnych kandydatów przez tą rzymiańską organizację. Więc to jest wielkie zwycięstwo. Oni co prawda tam wygrali, zdaje mi się, wygrał chyba o włos, ale tak, no 30 milionów dolarów, wyobraźcie sobie Państwo, tylko po to, żeby pokonać tego człowieka i żeby on ją, więc AIPAC się kończy, no miejmy nadzieję, tak? To jest, czy odkryto ewentualnych inspiratorów zamachu na premiera Słowacji Fico? Nie, przynajmniej ja nie wiem nic o tym, przynajmniej nie widziałem, tak? Jeżeli chodzi o reklamy wcinające się, nie potrafię powiedzieć, ja ich nie widzę w ogóle, a Państwo też widzicie, bo to jest tak, że oni przydzielają te reklamy każdemu inaczej. Niektórzy w ogóle ich nie widzą, niektórzy widzą po kilkanaście. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Kto byłby lepszy w kontekście Polski, Rubio czy Vance? Trudno powiedzieć. Rubio bardzo nie lubi Polski, bardzo zresztą udowodnił to. Przypomnijcie sobie Państwo, jak mieliśmy 447, weźcie sobie Rubio 447 i poszukajcie, co opowiadał o Polsce złego, a mówił same złe rzeczy. Natomiast was wydaje się być przynajmniej o tyle, że jest bardziej wycofany i sądzę, że byłby chyba rozsądniejszy, wbrew pozorom. Natomiast, znaczy z punktu widzenia Polski, proszę Państwa, z punktu widzenia Polski najlepszym politykiem amerykańskim jest polityk republikański prawie na pewno, To jest jedna rzecz. I najlepiej neokonserwatysta, bo neokonserwatyści są zdecydowanymi zwolennikami zaangażowania Stanów Zjednoczonych na przykład w Europie przeciwko Rosji, czyli to jest taki, który byłby, dawałby pewne gwarancje bezpieczeństwa, które byłyby wiarygodne. I najlepiej, żeby to była osoba, która jest politykiem. To znaczy, żeby to nie był znowu człowiek, który jest wyjęty jak królik z kapelusza i potem dopiero dowiadujemy się, że wybrano znowu kogoś, kto tak naprawdę powinien znajdować się na wykładach w Choroszczy, ale nie w roli eksponatu, eksponat numer jeden, tak? Więc lepiej, żeby to był taki polityk, którego już droga jest trochę znana. Jest trochę takich planet, ale oczywiście on nie zostanie wybrany. No tutaj mamy wybór pomiędzy Rubio i Vance'em. Ja bym osobiście, znając drogę Rubio, wolał Vance'a, ale Rubio z drugiej strony jest kunktatorem bardziej, politykiem bardziej. W związku z tym on będzie prawdopodobnie rządził tak, jak partia mu będzie kazała rządzić i kongres. A to jest dla nas, moim zdaniem, dużo korzystniejsze, tak, niż właśnie jakieś wariactwa kolejnego noworysza, który prawda, dopiero się będzie uczył polityki na żywym organizmie całego świata. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że już wszystkie te zaległe pytania z superczata zadałem. Godzina 40, było nas 3,5 tysiąca, nie wiem ile najwięcej, ale w każdym razie coś koło tego, to i tak jest całkiem fajnie. Jeszcze raz Państwu dziękuję, Botę, i do zobaczenia jutro o godzinie 11.30, co oznacza, że wstaję o godzinie 5.30 rano, więc dużo mi już czasu nie zostało. Także jeżeli Państwo macie jeszcze takie, bo Państwo macie bardzo fajne pytania, tylko zawsze i za każdym razem pod koniec czatu, więc proszę je po prostu pozadawać, jak będzie kolejne zaproszenie do zadawania pytań pod postami, które zapowiadają odcinek. Tak? Jest post na YouTubie. Tam, jeżeli Państwo zadajecie te pytania, to ja na nie staram się odpowiadać, na niektóre bardzo obszernie, jak widać. Dobra, także dziękuję bardzo i do zobaczenia do jutra. Botę.